Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Moi drodzy Państwo, zapraszam serdecznie na rozmowy niedokończone. Temat Polska w Unii Europejskiej. W naszym studiu goście pani minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów, odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan doktor Przemysław Przybylski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Też wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia.
Witam Panie Boże, witam Ojca, witam radiosłuchaczy.
Mówimy na temat Polski w Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać, jak Państwo oceniają może zagrożenia takie realne dla Europy i co my jako Polska, polscy parlamentarzyści, ci, którzy w tym Parlamencie Europejskim w dosyć znacznej takiej ilości, bo 52 mandaty będą Polskę reprezentowali. Co mogą zaproponować Europie?
Szanowni Państwo,
proszę bardzo.
Szanowny Panie Księże Redaktorze, Ojcze Dyrektorze, Szanowni Państwo, ja myślę, że te wybory są naprawdę ważne. My przez wiele lat, wiele głosowań, tak podchodziliśmy do nich, że Unia daleko, frekwencja była niska. Wydawało nam się, że tak naprawdę to nie mamy takiego realnego wpływu na to, co się będzie działo w naszej ojczyźnie, w naszych środowiskach, czy pójdziemy na te wybory, czy nie. Ale myślę, że teraz do nas wszystkich dociera, że te wybory są arcyważne. Kiedy widzimy, że nasze dobre rozwiązania prawne są kwestionowane i z tej właśnie pozycji, że Unia uważa, że to powinno być inne prawo. Jeżeli widzimy, że wchodzi nam mocno lobbowany świat antywartości, to jest zagrożenie dla naszej przyszłości, dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, dla nas samych. I przekonujemy się i pragniemy Państwa też przekonać, abyście nade wszystko Państwo poszli do głosowania, abyście wzięli udział w tych wyborach, bo potem to będziemy mieć wszyscy na swoich sumieniach to, że nie daj Boże, by się coś złego działo w naszej ojczyźnie. No tak, bo nie poszliśmy, bo nie dokonaliśmy tego takiego małego wysiłku pójścia do głosowania. No bo cóż to jest pójście do głosowania? Znalezienia swojego miejsca na liście, skreślenia tego X-a przy danej osobie. Zauważmy, że za naszą ojczyznę i za ten świat, w którym żyjemy, ludzie oddawali życie, ludzie tracili zdrowie. Przecież to tak niedawno jeszcze, czasy i komunizmu, i II wojny światowej. Ludzie przeszli katorgi, ogromne cierpienia, a my teraz dostaliśmy jakby w prezencie tą wolną Polskę. Cieszymy się nią, że możemy tutaj budować swoje życie, możemy pracować, możemy żyć w naszych rodzinach, ale myślę, że to jest wymóg w tej chwili i to jest, myślę, też taki nakaz Pana Boga. Jeżeli dajemy, macie wolną Polskę, to też spróbujcie ją dobrze zagospodarować. A nie zagospodarujemy ją dobrze, jeżeli będą rządzić w Unii ludzie, których głównym wrogiem jest chrześcijaństwo. Jest
Pani Marszałek, jak przekonać nieprzekonanych jeszcze? Takich, którzy no, albo się czymś zniechęcili. Może nawet obrazem takiej debaty politycznej, bo tak też jest. Może niektóre media to jeszcze specjalnie podgrzewają, jakieś antagonizmy, taką walkę rządzący, opozycja. No ale myślimy sprawa Polski w większych strukturach pośród narodów Europy.
Tak, ale my musimy mieć cały czas, nawet jeżeli nie lubię tych polityków, bo są ludzie, którzy nie lubią polityków, ale przecież wszyscy kochamy Polskę. To jest nasza ojczyzna, to jest nasza matka. I dlatego nie wolno nam po prostu zaprzepaścić tego dziedzictwa, więc myślę, że przebaczajmy tym politykom, bo czasem rzeczywiście politycy zachowują
Czyli
się trochę irracjonalnie.
Nie zniechęca się pani, tak?
Nie, ja się nigdy nie zniechęcam, ja zawsze idę do przodu, bo nie wolno nam się zniechęcać. To jest nawet nie ewangelickie i nie Boże, abyśmy się zniechęcali. Przecież mamy w Piśmie Świętym słowa nawet, że jak przykładasz rękę do pługa, nie oglądaj się wstecz. A więc idziemy naprzód, robimy swoje, staramy się kochać naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, bo przecież takich mamy i po prostu walczmy o tą Polskę, dbajmy o tą Polskę. Pomyślmy, że to jest Polska naszych przyszłych pokoleń i jako my ją w tej chwili tutaj wywalczymy i wybierzemy również przez te wybory do Unii Europejskiej, to taką Polskę będą mieć nasze dzieci, nasze wnuki i dlatego, jeżeli inne argumenty nie docierają, to Polacy są rodzinni, kochają swoje tych następców pokoleniowych, którzy przychodzą po nich i to tutaj apeluję właśnie do tych sumień. Jeżeli kochasz swoje wnuki, swoje dzieci, idź do głosowania, bo to są bardzo ważne wybory. Tu się decyduje przyszłość Polski, ale też przyszłość Europy i to chyba wszyscy mamy tego świadomość, że to jest niezwykły czas, trudny czas, ale też czas takich rozstrzygnięć i nie wolno nam pozostać obojętnym.
Dziękuję. Pani minister?
Zapytał ojciec, jak przekonać nieprzekonanych. Oczywiście tych argumentów jest bardzo dużo. Ważne, żeby otworzyli swoje serca, a także pomyśleli nie tylko w kontekście po pierwsze naszego kraju, jego przyszłości, i oczywiście też przyszłości Unii Europejskiej, bo to jest wartość. Ktoś powiedział całkiem niedawno, że może też dzięki dlatego, że jesteśmy jako kraje, oczywiście będziemy też o kondycji Unii rozmawiać, to jest dość słaba kondycja w tej chwili, jeśli idzie o wartości chociażby, to jednak między sobą nie toczymy wojen, tak jak to bywało kiedyś. To jest też podstawowa wartość dodana. Ale jak przekonać? Otóż, proszę Państwa, sprawa jest jasna. 70% ustawodawstwa, które jest w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, ma przełożenie na ustawodawstwo krajów członkowskich, w tym również na polskie ustawodawstwo. I teraz, jeżeli będą przechodzić, a w wielu naprawdę rozporządzeniach, dyrektywach, różnych innych dokumentach, które jesteśmy obowiązani przyjmować, wykonywać albo transponować na nasze przepisy prawa. Jeśli w tych przepisach jest bardzo wiele elementów związanych z chociażby ideologią gender w tej chwili, to widzimy w wielu miejscach, czy też w wielu miejscach niestety są rozwiązania, które są wręcz dla naszego kodu kulturowego, jeśli chodzi o Polaków, szkodliwe, albo nakazują tak naprawdę rozwiązania, które powodują, że mamy potem Europę dwóch prędkości, czyli szczególnie kraje takie jak Polska czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej są traktowane delikatnie, więc może inaczej, wobec których jest wykazywany jednak brak należytego szacunku albo rozwiązania są niedostatecznie uwzględniające to, że nie z naszej winy mamy różnego rodzaju zapóźnienia, które i tak szybciej pokonujemy, szybciej rozwiązujemy, niż by się to jakkolwiek wydawało.
Może też
jeśli weźmiemy jeszcze do tego, że kiedyś zastanawiałam też ojcze nad tym, że dlaczego tak bardzo jest w tej chwili też Polska atakowana, dlaczego tak wielu przyjeżdża różnego rodzaju urzędników brukselskich, którzy tak jak Timmermans wręcz włączają się w kampanię wyborczą. Ja myślę, że to, że postawiliśmy na rodzinę, przede wszystkim, że w naszym jakby takim rzeczywiście główne, jak w soczewce skupiają się rozwiązania dotyczące rodziny jako fundamentu. I to jest niebywały atak, ponieważ tam trend jest zupełnie inny, przynajmniej jeśli idzie o elity związane z tym oczywiście media. Natomiast myślę, że to jest jakby jeden bardzo ważny element, żebyśmy mieli tego świadomość, że to wcale nie jest takie odległe i to wcale nie jest tak, że to nas bezpośrednio nie dotyczy, bo jest zupełnie odwrotnie. I druga kwestia jest taka, że my jako Polacy możemy i mam taką wielką nadzieję, właściwie graniczącą naprawdę z pewnością, że możemy wpłynąć na jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie do tego, żeby zwrócić uwagę, że Europa może wrócić do swoich korzeni, tych, na których powstała, czyli na korzeniach wartości chrześcijańskiej. To był ten fundament, który zawsze jest fundamentem, którego nie da się podmyć. Trzeba do niego wrócić, nawet jeśli się pobłądziło w wielu miejscach. A dzisiaj Europa szuka, Europa błądzi. Przemek się ze mną zgodzi. To jest też piękny przykład z jego wykładu. I w tych poszukiwaniach jest potrzebny ktoś, kto przewodzi też tym poszukiwaniom. I przede wszystkim też drugi element to są ludzie, którzy mieliby tą politykę, te kwestie realizować. I to są ludzie, którzy muszą być ludźmi, którzy wychowali, wzrastali, ale też swoje dotychczasowe postępowanie wykazują jako postępowanie zgodne z wartościami albo mają też bardzo duży dorobek osobisty, w sensie pełnienia funkcji, w sensie też doświadczenia, czy to w samorządach, czy to parlamentarnego, czy na każdym innym odcinku, to jest też niezwykle ważne. Czyli podstawowe wartości oparte na bardzo, można by było powiedzieć, pięknej, ale prostym przesłaniu, jakim jest dekalog i wystarczy po prostu do niego wrócić. Dzisiaj elitom brukselskim trudno o tym mówić, przez gardło im nie przechodzi wiele kwestii. To, co dzisiaj w Kongresie Amerykańskim na przykład była przeprowadzona uchwała, która mówi, że to, co się stało z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie, to jest ludobójstwo. To Europie dzisiaj, czy elitom brukselskim nie przeszłoby nawet przez gardło. O tym się nie mówi. W momencie, kiedy czy ja, czy pan minister spraw zagranicznych Węgier mówiliśmy na szczytach dotyczących Syrii, Bliskiego Wschodu o sytuacji chrześcijan, to było milczenie i rzeczywiście widać było, że to jest temat, który jest tematem zupełnie nowym, którego nikt nigdy nie poruszał, a przecież to tak naprawdę rzeczywiście było ludobójstwo. Przepraszam, że taki zrobiłam przykład, ale myślę, że to jest bardzo ważny element związany z tym, jak przekonać, jak Europa naprawdę musi wrócić do korzeni.
Dziękuję. Panie doktorze?
Myślę, że dzisiaj Europa szuka prawdy o samej sobie. Widzimy gołym okiem, jak w soczewce, że zatraca swoją tożsamość, w historię wpisuje nowe nurty, które są dalekie od tradycji, które tworzyła przez wieki. Trzeba jasno powiedzieć, że dzisiaj widzimy kryzys tożsamości nie tylko chrześcijańskiej, ale ogólnoludzkiej. I jeśli mówimy o zjednoczeniu, czyli o wspólnocie państw, to tylko takiej wspólnocie, gdzie będą wspólne wartości, gdzie będzie wspólna tożsamość, a przede wszystkim nie będzie negowało się tego, co jest podstawową wartością, godności ludzkiej i również nie będzie się robiło transformacji podstawowej wartości, jaką jest mężczyzna, kobieta, czyli nie będziemy tolerować ani promować błędów antropologicznych. Jak wiemy, Europa jest oparta na cywilizacji kultury łacińskiej, czyli prawie rzymskim, kulturze heleńskiej, tej całej filozofii, universitatis oraz dekalogu. Dzisiaj warto sobie zadać pytanie, co jest przyczyną, że Europa odeszła od kultury życia, a zmierza ku kulturze śmierci. I nie tylko w wymiarze biologicznym, ale aksjologicznym, kulturowym, ale również to, co przed chwilą mówiłem, postrzegania godności mężczyzny i kobiety. To, co dzisiaj możemy zobaczyć na arenie międzynarodowej, a co również te prądy są bardzo mocno promowane do Polski, LGBT+, które pokazuje, iż istota człowieczeństwa, którą protoplasta ukształtował do ról społecznych, ról biologicznych, jednym z tych elementów to przekaz również życia, czyli zastępowalność pokoleń, jest negowana, a za to wchodzi nihilizm. Hedonizm, czyli przyjemność nad wyraz. To są fundamenty, które jeśli Europa dalej będzie podcinała, to będzie bezwartościową wyspą. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, wielki prorok naszych czasów, mówił Santiago, że jeśli ja, papież, proszę i wołam, stary kontynent, jeśli nie wrócisz, Europo, do swoich korzeni, to stracisz swoją tożsamość, czyli zginiesz. I myślę, że dzisiaj w przeddzień wyborów warto, żebyśmy sobie jeszcze raz uświadomili to wołanie wielkiego Europejczyka, wielkiego papieża, ale przede wszystkim wielkiego humanisty, który wskazywał zagrożenia dla Europy, ale przede wszystkim pokazywał, w jaki sposób ta Europa ma być wierna swoim wartościom. Diagnozę wiemy. Prądy nihilizmu, konsumpcjonizmu, promocji tego, co często przez wieki pokazywało, że jest to droga donikąd. I myślę, że jest taki znak czasu, signum temporis, żeby Europa zatrzymać się, quo vadis domine Europo. Dokąd idziesz, Europo, dokąd zmierzasz? Każde wybory to z jednej strony jest święto demokracji, ale z drugiej strony odpowiedzialności względem siebie i tych pokoleń, które przyjdą po nas. Proszę zauważyć, że w Polsce są wybory 25 maja i widzimy, że różnych maści politycy zgromadzili się w jednym bloku zwaną koalicją obywatelską, europejską. I jakbyśmy prześledzili życiorysy tych osób, to byśmy szybko doszli do wniosku, szukając odpowiedzi, czy tym ludziom zależy na dobru Polski, czy oni swoim dotychczasowym życiorysem, osiągnięciami, przynależnością będą gwarancją, że będą dbali o interesy polskie. Bo Unia Europejska o tyle ma sens, o ile będzie wspólnotą ojczyzn opartych na religii, tożsamości, kulturze, nie będzie wydziedziczona z tego wiana, które każde państwo przynosi. O taką Unię Europejską walczyli, taką założyli jej ojcowie Schumann i Adenauer. Dziś pokazuje się jako ikony prawdziwej Europy, prawdziwych Europejczyków, bowiem budowali na fundamencie tych trzech wzgórz, tych trzech wież. A dzisiaj, czy prawo jest respektowane w Unii Europejskiej? Jeśli widzimy Unię dwóch prędkości, również w wymiarze interpretacji i prawa. I tu, jeśli tu dochodzimy do pewnej niesprawiedliwości w obrębie prawa, rzymska zasada przede wszystkim nie szkodzić. Pokazuje, że w naszym państwie, jak chcieliśmy zrobić, uporządkować zaległości po transformacji ustrojowej, to właśnie głosem urzędników, wysokich urzędników Unii Europejskiej te procesy naprawcze zostały blokowane, a rząd Zjednoczonej Prawicy ośmieszany. Jako nieeuropejski, jako zaściankowy, jako ten, który łamie demokrację i prawa obywatelskie. Kiedy mówimy dzisiaj również o kulturze, to nie jest tylko etos filozofii, ale zobaczmy. Nośnikiem kultury to przede wszystkim uniwersytety. Czy dzisiaj uniwersytety przygotowują ludzi światłych, mądrych, ludzi odpowiedzialnych, kochających Polskę i biorących odpowiedzialność za jej losy? To są pytania, które warto dzisiaj sobie stawiać przed dzień tak ważnego wydarzenia. I trzeci ten komponent, ta wieża, dekalog. Dopóki nie będzie poszanowania życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, dopóty nie będziemy budować kultury życia. Kultura życia to przede wszystkim poszanowanie dla drugiego człowieka. Jeśli nie mamy szacunku dla człowieka, który nie może się sam bronić, ten w okresie prenatalnym, czy ten w okresie geriatrycznym, to nie uszanujemy człowieka, jego praw, jego waloru jako bytu, który jest autonomiczny. Proszę Państwa, i może na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że podstawą każdego społeczeństwa to jest rodzina. Dzisiaj widzimy kryzys rodziny w Europie, w Polsce w pewnym sensie też, ale Polska w tym wymiarze ma bardzo dużo do zaoferowania Europie. Pokazać, że największą inwestycją to jest inwestycja właśnie dobrze ukształtowaną i wyposażoną do przyszłych ról społecznych rodziną. Ale kiedy to się może dokonać? Kiedy będzie istotna rola mamy, taty, dziadków w kształtowaniu tożsamości i świadomości tego człowieka, który kiedyś przejmie odpowiedzialność za losy ojczyzny w tym dużym rozumieniu i również w rozumieniu naszych małych ojczyzn, tak jak na przykład tu województwa kujawsko-pomorskiego.
Tak, myślę, że też jeżeli chodzi o ten system wartości, Europa wartości, bo Państwo jako Zjednoczona Prawica też w swojej deklaracji, to jest jeden z 12 takich kluczowych punktów, później kwestia Europa rodziny, europejskie wsparcie dla polskiej wsi, te równe szanse dla Europy, nie podwójne jakby standardy traktowania. Pytanie, jakiej Polski chce też Europa? Bo patrząc na frakcje, które są, to duże orientacje polityczne, to nawet chrześcijańscy demokraci, których jest najwięcej w parlamencie, no trochę na bakier, jak gdyby patrzymy z taką właściwą postawą, właściwą hierarchią wartości, jeżeli chodzi o zasady moralne, o dekalog, o którym pan też mówił, czy ta wartość rodziny też nie do końca. Więc pytanie, jakiej Polski chce Europa, bo nawet nasi politycy opozycyjni, ci, którzy też nie jeden raz donosili obecny rząd do Komisji Europejskiej, czy do sądu, do Trybunału w Strasburgu, czy do parlamentu, debaty się odbywały. No, pytanie, jakimi by nas chcieli tam widzieć, bo często mówi się o tym Europejczyku, a my chcielibyśmy tożsamej Europy, żeby każdy, czy Niemiec, czy Francuz, czy Polak mógł być sobą w zjednoczonej Europie wartości. Czy to jest możliwe? Czy jest taka siła w Europie, w narodach Europy, jest taka siła w Polakach, żeby jednak z taką propozycją wyjść, żeby się nie przestraszyć, nie obawiać tego, że jak postawimy na rodzinę, jak postawimy na wartości, na zasady moralne, zasady etyczne, które też powinno liczyć się w polityce, w gospodarce, w ekonomii, w relacjach międzynarodowych, no to zyskamy czy stracimy?
Bez wątpienia, proszę ojca, proszę radiosłuchaczy, zyskamy. Tylko żeby tak się stało, to musimy mieć wyrazistą reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ludzi, którzy mają pewien etos, ideowość i przede wszystkim nie boją się mówić w Europie po polsku i być ambasadorami sprawy polskiej na arenie międzynarodowej. To nie jest łatwo, dlatego że te nurty lewackie, proszę zauważyć, że no, ścierają się dwa prądy. Z jednej strony ta tożsamość europejska oparta na tych trzech wzgórzach, o których wspomniałem przed chwilą, a z drugiej strony tendencje, które się wprowadza, laicyzacji, sekularyzacji. Kiedyś to tylko była walka moralna, etyczna czy światopoglądowa, a dzisiaj to jest walka o tożsamość człowieka. Kim on jest, jaką ma godność, jaką rolę ma do spełnienia. Jeśli z takim przesłaniem pójdzie duża populacja europosłów, polskich, węgierskich, Słowaców, włoskich, z Litwy, to mamy szansę, że być może uda nam się stworzyć frakcję, dzięki której trafimy do świadomości tych, którzy dzisiaj w sposób przemyślany, brutalny i często bez wahania wprowadzają te trendy właśnie w państwach Unii Europejskiej, również w Polsce. Proszę zobaczyć, że nawet niektóre dotacje były uzależnione od tego, że część tych pieniędzy była przeznaczona właśnie na przekulturowanie świadomości i społecznej.
Nawet chyba Komisja Europejska teraz wchodzi w taki cykl, że jeżeli państwo nie realizuje tego, co chciałaby Europa, czy Komisja Europejska, to powiedziała sobie Komisja, sami weźmiemy te pieniądze i będziemy rozdawali tak, jak chcemy. Myślimy tak. O tych 5 miliardach euro.
Znaczy, to ja myślę, że to jest taki swoisty dyktat rzeczywiście elit brukselskich, bo ja wciąż bym jednak dzieliła tutaj te elementy, dlatego że patrząc pod w kontekście pytania ojca w zakresie
bo tak
jakiej
pani
chce
mówi
Europa,
o tym
czy
dyktacie,
jakiej Polski oczekuje.
Pytanie, czy w jedną, czy w drugą stronę tak. Możemy sobie dyktować takie warunki, że
absolutnie,
musisz, prawda?
Absolutnie nie. Uważam, że nie na takich zasadach powstaliśmy i to jest kwestia ta, o której mówiłam też dzisiaj w telewizji Trwam, czyli kwestia wzajemnego szacunku i poszanowania, tak? Reguł, na podstawie których przystąpiliśmy do takiego projektu, jakim jest Unia Europejska i do tego trzeba wrócić, dlatego że tak naprawdę liberalne elity mocno się zagalopowały. By nie powiedzieć w tej chwili oderwały, bo te trendy, które mamy teraz w tej chwili w różnych krajach Unii Europejskiej, we Włoszech, w szczególności to widać, ale również i w Austrii, no Węgrzy, oczywiście Polacy, ale i też w Hiszpanii, później nawet w samych Niemczech, to już pokazuje pewne sondaże również, że rzeczywiście zaczyna być taki swoisty trend idący w kierunku jednak mówienia nie tym elitom. I oczywiście, że dzisiaj próbują w szczególności Salvini kreować, montować jakąś nową grupę. My w tej chwili należymy do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Trzeciej co do wielkości siły w Parlamencie Europejskim. Mamy wielką nadzieję, że ta trzecia siła mocno się powiększy po wyborach po 26 maja. I dobrze, że dzisiaj też te siły ze sobą rozmawiają. Oczywiście my mówimy też jasno i wyraźnie, że te siły, które reprezentuje pani Marine Le Pen we Francji, jest, no niestety z uwagi na konotacje związane z Rosją, nie będziemy tutaj brali pod uwagę. Natomiast wszystkie inne siły dobrze ze sobą rozmawiają, ponieważ one właśnie przeciwstawiają się temu trendowi, które dzisiaj dyktują elity. Przemek użył tutaj takiego sformułowania, że Europa, jakby, czy projekt może Unii Europejskiej oparty na wartościach, że jakby ginie, tak? Zatraca swój sens. Emanacją tego jest chociażby to, co się stało z Wielką Brytanią, czyli Brexit, prawda? To jest jakby pierwsze wyraźne ostrzeżenie, że coś jest jednak nie tak, że to jest kraj, który temu dyktatowi się nie poddał. Mało tego, w tej chwili, jeśli idzie o Wielką Brytanię, to przecież sondaże pokazują, że siły, które są związane, siły polityczne, które są stricte związane z Brexitem, właściwie mają górę nad pozostałymi, sondażowo nad pozostałymi ugrupowaniami, ale również Europa boryka się w tej chwili z potężnym kryzysem migracyjnym i jasno i wyraźnie trzeba też powiedzieć, że z uwagi na różne zjawiska, o których by dużo mówić, często też o tym Państwu mówię, będę również jutro mówić na stosownej konferencji, my dopiero stoimy przed tym problemem, cała Europa w związku z różnymi zjawiskami demograficznymi, chociażby, które są w Afryce, także przepraszam, z kryzysem związanym z Bliskim Wschodem, nie tylko w różnych innych przecież częściach naszego globu wybuchają różnego rodzaju konflikty migracjogenne i kryzys migracyjny, ale i też polityka, którą do tej pory prowadziły kraje Unii Europejskiej, wiodące oczywiście Niemcy, także inni, bankrutuje i tam również nawet rządy wewnętrzny mają dzisiaj kłopoty sondażowe. I wreszcie kwestia ostatnia, o której chciałam powiedzieć, tego braku szacunku i to, do czego też tutaj było nawiązane dzisiaj, no to jest kwestia stawiania nas przed różnymi trybunałami za coś, co w innych krajach uznaje się za normę i wszystko jest okej, prawda? I tutaj jeszcze raz przypomnę, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tego świadomość, że nie bez przyczyny te rozprawy będą odbywały się właściwie niemalże w ostatnich dniach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Pierwsza będzie dotyczyła, jesteśmy oskarżeni, że nie zgodziliśmy się na wykonanie zobowiązania, które podjęła jeszcze ówczesna premier Ewa Kopacz w sprawie przymusowej relokacji uchodźców. I chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, dopóki rządzimy jako Zjednoczona Prawica, nigdy takiej zgody na taki przymus nie będzie i że dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo naszych obywateli, ale z drugiej strony pokazujemy mądrą, roztropną, koncyliacyjną politykę pomagania na miejscu. Jutro będę przedstawiać raport w tej
ale
sprawie.
Ale tak wejdę w zdanie. Mówi się, że około miliona obywateli Ukrainy też
nawet
znalazło
nawet
miejsce
to też jest argument
w naszej ojczyźnie. Tak. Więc
tylko, że to jest, znaczy, że to jest kwestia pewnego kodu kulturowego i naszego sąsiedztwa. To jest też jakby argument dla CUE, dlatego że w tym przypadku my również ponosimy skutki wojny na Ukrainie, bo to nie jest tak, że...
Ale dla CUE przeciwko nam? Czy
na naszą korzyść. Mhm. To jest argument, który pokazuje, że my nie jesteśmy jakby ludźmi bez serc, ale jednak nie zgadzamy się też na... bo ci ludzie tutaj w większości, można powiedzieć, niemalże w 100% pracują, ale chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że nasza pomoc na miejscu w ograniczaniu tego zjawiska właśnie migracji, czyli w tych miejscach, gdzie one są najczęściej obarczone największym ryzykiem migracji, ale i też tam, gdzie są klęski humanitarne, jesteśmy obecni. Pokazujemy to jako przykład. Pokazywałam to przez ostatnie ponad półtora roku również w Parlamencie Europejskim, także w kilku innych miejscach, również w Stanach Zjednoczonych. I znajduję tutaj bardzo dużo zrozumienia i również budowania sojuszy dla ważnych wspólnych projektów. I o tym pewnie kiedyś przyjdzie nam mówić. Ale drugie oskarżenie, jakiemu jesteśmy poddani, to za to, że odważyliśmy się reformować wymiar sprawiedliwości, czyli to, że po 89 roku jakby Unia nie rozumie albo nie chce rozumieć, albo próbuje w sposób, a może i też wszystko naraz, w sposób absolutnie autorytarny wkraczać w nasze wewnętrzne kwestie, w materii, która nie podlega ustawodawstwu Unii Europejskiej. I chcę powiedzieć wyraźnie, że przecież Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec orzekł nadrzędność Konstytucji Niemiec nad prawem unijnym w obszarze wymiaru sprawiedliwości. To samo robi Trybunał
czyli
w Polsce.
Czyli podwójne
i to
nam się, standardy.
Tam
tak?
jest standard, tam jest okej, a to, co zrobiła Polska i to, co my, to już nie jest okej. No nie, to są podwójne standardy. Pomijam zachowanie przewodniczącego CUE, które wskazywało na jednak jego brak bezstronności w tej sprawie. Stąd była też był wniosek polskiego przedstawiciela, pana prokuratora Szafrańskiego, przedstawiciela prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry, który żądał wyłączenia przewodniczącego CUE. Mało tego, uważam, że jeszcze większą, bo tu w kontekście tego, o czym powiedział pan doktor Przemek Przybylski, mianowicie w kwestii, kto rzeczywiście będzie zasiadał w Parlamencie Europejskim, czy będzie miał w sercu Polskę. Bo jeśli ja widzę dzisiaj takie osoby, które zasiadają tam, siedzą na widowni i są, tak naprawdę trzymają kciuki, są po stronie oskarżycieli Polski, no to spójrzmy, proszę Państwa, na to, bo jeżeli będzie taka reprezentacja, która nie będzie jak jedna dłoń w sprawie Polski, to nas bardzo szybko rozpracują.
Ja tak
obserwowałem
to, co dzieje się we Francji. Tak. To nie jest, że my zacieramy ręce, bo to są realne problemy, z którymi mierzy się i prezydent, ale i rząd. We Francji w każdą sobotę, prawda, wychodzą obywatele francuscy, którzy są zaniepokojeni tym, co się dzieje, po pewną polityką, ale nie słyszałem o tym, żeby jakikolwiek parlamentarzysta czy Francuz delegowany przez Francję do Parlamentu Europejskiego podnosił sprawę, że coś niepokojącego się dzieje albo w złą stronę idzie to, co robi Macron, czy co robi rząd.
Tak, i nie widzimy też ani żadnego jak gdyby takiego swoistej protestowania działania przeciwko temu, co widzimy na ulicach, prawda? Gdyby to działo się w Polsce za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, to krótko mówiąc, byśmy byli odsądzani od czci i wiary. W świat by szły obrazki, które pewnie byłyby bardzo brutalnie komentowane przez elity brukselskie, a w tej chwili te elity milczą. To jest znaczące. To znaczy, że co? Że tu jest przyzwolenie na łamanie praw człowieka, a Francja w tej chwili, szczególnie ta średnia klasa, która ma już po prostu serdecznie dosyć tych rządów, tej polityki, tej politycznej poprawności, w dodatku ich standard życia właśnie chociażby przez kryzys migracyjny uległ znacznemu pogorszeniu, by nie powiedzieć drastycznemu pogorszeniu. Macron oczywiście zbankrutował, jeśli idzie o kwestię swojej wizji i tych wszystkich obietnic, które złożył, nie wykonał. W przeciwieństwie do Zjednoczonej Prawicy, te wszystkie obietnice, które złożyliśmy, oczywiście wciąż jeszcze wiele przed nami, ale staraliśmy się krok po kroku wykonać, więc to jest też kwestia wiarygodności tych ugrupowań, które przystępują. Ale tu warto do wyborów, ale tu warto właśnie podnieść jeszcze to i pokazać tych, którzy są po stronie koalicji europejskiej i zgodzili się na przymus, milcząco, z uśmiechem, na zasadzie poklepania po ramieniu, na przymusową relokację uchodźców, nie bacząc, jakie to może przynieść skutki dla Polski. I naprawdę warto na to spojrzeć, bo historia może po prostu powrócić i wtedy tej fali nie zatrzymamy, jeśli będą tego typu rządy również na poziomie Parlamentu Europejskiego.
Dziękuję, pani marszałek.
Ja się zastanawiam, czy te elity europejskie, które są, czy jeszcze można nazywać elitami, bo przecież w naszej kulturze i w naszej historii zawsze było tak, że ta najbardziej szlachetna, najbardziej mądra, najbardziej bojowa część społeczeństwa, która się wybijała do przodu, ona w jakiś sposób prowadziła ten naród i ten naród czuł się taki bezpieczny. Przecież mamy chociażby naszego Piłsudskiego, który taką piękną drogę przeszedł odzyskania niepodległości, czy wszystkich naszych bohaterów powstań, a więc zawsze elita.
Marysiu, nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj są urodziny marszałka Piłsudskiego.
Nie wiem, ale wspomniałam
świętej pamięci Przemka Kosickiego, którego bardzo wspominamy i dzisiaj modliliśmy się też, ale i też mojego syna. Dzisiaj jest taki dzień.
To miło. Natomiast ja myślę, że te elity już się w ogóle nie zachowują jak elity. One straciły w ogóle prawo do używania miana elity. Elity są jak gdyby pogubione, same sobą zastraszone, nie wiedzą w jakim kierunku prowadzą narody, natomiast jaką Polskę by widziały. No najlepiej taką posłuszną, taką bezwolną, taką po prostu, którą da się sterować, która będzie cicho, spokojnie, a przecież my jako Polacy mamy swoją determinację i myślę, że właśnie do jako posłów Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, trzeba wybierać osoby, które mają właśnie tą determinację w działaniu, które wiedzą, po co tam idą, twardo staną, będą mówić prawdę, nie będą się bać o nic. No po prostu myślę, że trzeba się czasem tak czuć takim trochę wybrańcem Bożym, jeżeli się chce pełnić takie poważne funkcje, bo inaczej się nie da, inaczej nie zmienimy tego świata. I dlatego też mam nadzieję na to, że Polacy, jako ten naród, który już wielokrotnie pokazał Europie, że jest narodem bojowym, że ma swoje największe wartości, jak Bóg, honor, ojczyzna. No właśnie, to jest te trzy wartości, które są absolutnie zasadnicze i gdyby się ich Unia też trzymała, to nie byłoby w tej chwili tych protestów, tego bicia Francuzów, tych szczelanin, tych po prostu wszystkich niepokojących sytuacji, które są. Europa by się dalej pięknie rozwijała. Ale to jest nieprawdopodobne, że po prostu te kraje jak gdyby zatraciły już nawet możliwość dobrego rządzenia, bo okazuje się, że na przykład w Paryżu, wcześniej zanim spłonęła katedra, to kilka innych kościołów zostało spalonych. No i co? I nic to nie nauczyło mera miasta.
1066 no właśnie, ataków na chrześcijańskie
świątynie. Ale czy to
świątynie
w ogóle nie był sygnał do tego, że właśnie tą najpiękniejszą bazylikę trzeba zabezpieczyć, że trzeba się o nią zatroszczyć, aby tam się coś nie stało poważnego? Nie, nikt o tym nie myślał, czyli po prostu nie myślimy, jakoś tak to wszystko się toczy jakby samowolnie. Mam wrażenie, że przywódcy europejscy zajęli się bzdurami, bo tak często mi się też mówi na różnych spotkaniach, że niech Europa przestanie bujać w obłokach, a zajmie się normalnym życiem ludzi. Mam wrażenie, że to po prostu Europa dalej się zajmuje. zajmuje bzdurami i długością ogórka, czy jakimiś, prawda, ilość wody, która ma być w spłuczce, no po prostu bzdurami. Natomiast nie ma swojej wizji, jak ma wyglądać. No Bogu dziękujmy, że ci założyciele Europy, jak Schumann i inni, są dzisiaj kandydatami na ołtarze, byli ludźmi bardzo pobożnymi i to pewno sprawiło, że przez tyle lat my nie mamy wojny w Europie. Bo to jest wielkie osiągnięcie. To, że my żyjemy od 1945 roku w pokoju, to jest tak długi okres czasu, który chyba jeszcze w historii Europy wcześniej nie był. Wcześniej jednak walczyliśmy ciągle między sobą i ciągle były te wojny, które tyle cierpienia sprowadzały na ludzi. Mamy czas pokoju, pewno orędują ci założyciele tam za nami u góry, ale poszło teraz to w takim po prostu niedobrym kierunku, że musimy się obudzić, a może Polska ma obudzić tą Europę i może znowu kolejny raz ma wezwać do boju o normalność w naszej Europie.
Ale my nie oszukujmy się, dlatego że, już Przemku, zaraz, nie oszukujmy się, dlatego że obok tych wszystkich bzdurnych rzeczywiście przepisów tak zwanej administracji brukselskiej i tej biurokracji całej brukselskiej, która rzeczywiście jest jakiś ogrom i kosmos, to w tym szaleństwie jest metoda, dlatego że tak naprawdę pod płaszczykiem to jest gra potężnych interesów. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I przy takiej postawie politycznej poprawności, szczególnie tych, którzy tych również europosłów z Polski, którzy byli w tych największych grupach w Parlamencie Europejskim, największym ugrupowaniu, ich bierności, braku jak gdyby opowiadania się ze sprawami Polski, to my tak naprawdę bardzo wiele straciliśmy. Przecież sprawę chociażby przypomnijmy Nord Stream 2. Przecież nie było tutaj, można powiedzieć, żadnego weto ze strony, bo ja nie słyszałam jakiegoś szczególnego weto, czegoś, żeby razem wszyscy stanęli, prawda, przeciwko temu projektowi, który absolutnie grozi Polsce. Następna kwestia to po kolei, jak popatrzymy na czasy rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo niektórzy mówią, no to już przecież jest nudne to krytykowanie. Nie, ludzie szybko zapominają. Przecież to wtedy nam podwyższono wiek emerytalny, prawda? Pamiętamy, że kazano nam pracować do śmierci. To wtedy padały stocznie, a Niemcy, co robili Niemcy? Oni dopłacali do własnego przemysłu, a Europa krzyczała, pamiętamy, tak? Że przecież nie może być pomocy publicznej, tak? Do tego typu przedsięwzięć. A oni to robili. Więc, a my, mówię, może nie my, tylko ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a co za tym idzie ich europosłowie, bawili się w tak zwaną polityczną poprawność. Mało tego, wmawiają nam również media, które wspierają tą grupę, a także właśnie ci europosłowie, że ta polityczna poprawność to jest nasza siła. Nieprawda. Jeżeli sami się nie uszanujemy, nikt nas nie uszanuje. Stare polskie powiedzenie, które sprawdza się wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy i w jakiejkolwiek konfiguracji jesteśmy. I w tej sytuacji mądra, przemyślana polityka, ale przede wszystkim też dobry plan, ale wszystkim osoby o odpowiednim kręgosłupie. I myślę, że to jest możliwe, żeby zacząć rozmawiać o szacunku w Europie.
A często, gdy jestem na spotkaniach, to ludzie mi zadają pytanie, no dobrze, pani marszałek, ale czy wy wierzycie, że wam się uda coś tam zrobić? Ja wtedy odpowiadam zawsze, z Bożą pomocą damy rady. I tu myślę, że też jest taki zasadniczy element. To nie jest to, że my jako Zjednoczona Prawica uważamy, że my sami jesteśmy zdeterminowani, doświadczeni, mądrzy, mamy w sobie tutaj bojowość i pójdziemy do przodu i po prostu nie damy się jako Polska, ale też będziemy zmieniać Europę. Ja myślę, że bez współpracy z Panem Bogiem to my tu nic nie zrobimy. I dlatego też chciałabym, abyśmy o tym też wszyscy pamiętali, że nie ufajmy tylko własnym możliwościom, ale też współpracujmy z Panem Bogiem, czyli po prostu twórzmy tą Europę taką, jak Pan Bóg od nas oczekuje. Zapraszajmy Pana Boga do tego, aby błogosławił tym naszym poczynaniom, aby po prostu był z nami i też nami sterował i kierował, bo przecież Pan Bóg wie najlepiej, co dla nas jest dobre, co po prostu nie jest dla nas dobre. Pan Bóg też jest tą wielką mocą, która może sprawić, nawet czasem się śmieję, że może zmieniać prawa natury nawet, jeżeli go o to tak bardzo poprosimy. Dajmy na to gdzieś susza, zaczynają się ludzie modlić i jest deszcz. No właśnie, bo Pan Bóg czekał na to, abyśmy zrozumieli, że nie wszystko od nas zależy, nie wszystko się tak toczy. Czasem trzeba, a może nawet nie czasem, ale nade wszystko trzeba się zwracać do góry i tutaj przyzywać Bożej pomocy, a wtedy będzie tak zwane aleluja i do przodu.
Wysłuchaliśmy teorii modlitwy wysłuchanej, Marysiu. Ale tak czekałam, kiedy Marysia jeszcze powie o świętym Andrzeju Boboli, bo jest wielką orędowniczką, wszystkich nas zapala. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę wielkie,
że zupełnie słusznie.
To wzajemne, piękne wsparcie. Tak?
No bo jak mogę nie promować patrona, który urodził się właśnie w Strachocinie, czyli na Podkarpaciu, koło Sanoka, który jest jednym z największych męczenników Kościoła i który bardzo pragnął właśnie tego pojednania, tego dobrego, zgodnego życia i w sumie za tą ewangelizację właśnie na tych terenach przygranicznych poniósł tą męczeńską śmierć. Jest patronem Polski, nade wszystko trzeba pamiętać. Sam się upomniał o to, abyśmy go czcili. To jest zupełnie niezwykłe, bo najczęściej...
Z patronem pana prezydenta Marysi.
A, jeszcze tak. I patronem Polski, pana prezydenta i w ogóle tutaj na naszym Podkarpaciu jest bardzo, bardzo czczony. Zatem oczywiście pamiętajmy też, niech czuwa.
Musimy ojcze dać tak. głos Przemkowi, bo my tutaj jesteśmy w większości.
Kobiety przegadały naszego Przemka.
Postawości na pewno trzeba zadbać o jej podmiotowość. Zadbać o podmiotowość to przede wszystkim wybrać tych ludzi, którzy będą gwarantem tej podmiotowości, bo proszę zobaczyć, rząd Zjednoczonej Prawicy podniósł Polskę z kolan. My byliśmy petentami na salonach i to często nieudacznymi za poprzedniej ekipy rządzącej. Pokazujemy, że jesteśmy również równym partnerem w Europie i mamy te same zasady. Nie może być Europy dwóch prędkości, dwóch kultur. Nie może być Europy gorszych rolników i uprzywilejowanych rolników. Jeśli mamy tworzyć Unię, czyli zjednoczenie, to muszą być te same warunki, te same zasady. A do tej pory mogliśmy zobaczyć bardzo mocno dominującą rolę, czy to Francji, czy Niemiec, czy Holandii. Nie może być tej różnicy, która pokazuje, że jesteśmy płatnikami i składki, a partycypujemy w beneficjach tylko wtedy, kiedy silniejsze państwa Starej Unii wyrażą na tą zgodę. Proszę Państwa, i jeszcze raz chciałbym zaapelować przede wszystkim o świadomość, jak to są ważne wybory. Po drugie, zaapelować, ażeby nie tylko ludzi wykształconych, ale ludzi, którzy są odpowiedzialni za naszą ojczyznę i do tej pory sprawdzili się. Znamy życiorysy, listy są zarejestrowane. Warto rozmawiać o tym i warto przede wszystkim przekonywać się, że choć Bruksela i Strasburg jest daleko, to bezpośrednio realnym ma wpływ na to, co dzieje się u nas w kraju. I nie oddajmy głosu innym ludziom, nie oddajmy swojego losu i swojej historii. Nic o nas bez nas. I to jest właśnie również przejaw takiego odpowiedzialnego, współczesnego patriotyzmu. Proszę zobaczyć, kiedyś się nam mówiło, że gospodarka nie ma narodowości. A okazało się, że jak się kryzys na przykład we Włoszech zaczynał, to Fiat Autopoland spakował swoje montownie i ratując przed bezrobociem swoich obywateli, a u nas to zwiększyło właśnie proces bezrobocia. I takich przykładów można by wiele pokazywać, obrazując, jak ważne to są wybory i jeszcze jak ważne, żebyśmy delegowali do tej misji ludzi, którzy po prostu na to zasługują, którzy mają dorobek, którzy mają doświadczenie, którzy przede wszystkim kochają Polskę i będą na arenie międzynarodowej skutecznymi i uczciwymi ambasadorami spraw polskich w Brukseli i Strasburgu.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat Polska w Unii Europejskiej. Nasi goście, pani minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej, pani Maria Kurowska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i pan dr Przemysław Przybylski, radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia. Telefony do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Prosimy, pamiętajcie, drodzy Państwo, o wyłączeniu radia. Gdy się połączycie z nami, prosimy też o przedstawienie się i podjęcie tematu.
Pójdźmy razem wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyrósł ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat. Fundamentem nam będzie dobry Pan, skała prawdy najszczerszej. Nasz dom będzie wielki i bezpieczny, nie zniszczy go już nic. Stworzymy w nim prawdziwą sprawiedliwość, opartą na prawdzie i miłości. Głodnych i spragnionych przygarniemy, by nie pragnęli już. Pójdźmy wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyrósł ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat. Miłość niby cement złączy nas, ona sprawi, że nigdy nie rozdzieli nas potężny wicher zła. Stworzymy nowe drogi, piękne bramy. Tu będzie gościna dla wszystkich. Potrzebny jesteś ty, on i ja, by powstał nowy dom. Pójdźmy wybudować nowy dom, gdzie pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat. By stworzyć nowy świat. By stworzyć nowy świat.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, proszę bardzo.
Boże.
Szczęść Boże Pani.
Halina z Podkarpacia.
Prosimy.
Ja chciałam przypomnieć słowa papieża. Naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Jeżeli PiS chce wygrać te wybory i następne, to najpierw trzeba się wycofać z konwencji stambulskiej i uchwalić ustawę antyaborcyjną, stop aborcji. I wtedy będzie można, Pan Bóg pobłogosławi i PiS wygra te wybory. A tak to tylko widzę z tego, co słyszałam, to tylko na ustach macie, że chronicie życie, ale w czynach to nic nie wychodzi.
Pani Halino, bardzo dziękuję. Myślę, że tak do końca też nie jest, bo to jest jakby jedna strona medalu. Wspierane są konkretnie rodziny, dzieci, te, które przychodzą na świat. Też sama ustawa, oczywiście Państwo to zgłaszacie nie jeden raz. Myślę, że nasi goście też zaraz odpowiedzą. Nie jest też taką, która przymusza, że daje takie rozwiązanie, że musisz. Wiadomo, że ona jest taką, którą chcielibyśmy jako Polacy, żeby jej w ogóle nie było, takiej klauzuli dającej trzy możliwości zamordowania dziecka nienarodzonego, ale nie wskazuje wprost, że to jest rozwiązanie, które musimy zastosować. Proszę bardzo, nasi goście.
Chciałabym serdecznie pozdrowić panią Halinę, bo akurat z Podkarpacie się odezwała. I u nas na Podkarpaciu bardzo mocno promujemy życie. Promujemy przez organizację konferencji. Przyjeżdża do nas profesor Hazen. Niedługo będziemy mieć też taki duży marsz dla życia. Ponadto nasz kolega, radny sejmiku, który Jacek Kotula, który od lat broni życia. Proszę sobie wyobrazić, że na banerach w ostatniej kampanii do sejmiku miał wypisane imię, nazwisko i obrońca życia. I samiśmy się zastanawiali, jaki wynik osiągnie. Okazuje się, że wynik osiągnął znakomity, 15 000 głosów. Czyli na Podkarpaciu jest właśnie ta dobra atmosfera dla ochrony życia i tutaj myślę, że jest duża promocja życia. Jeszcze do niedawna to tak było, że niektórzy bali się mówić o tym, że są za życiem. W tej chwili się nie boją, tylko po prostu głośno, wyraźnie mówią tak, chcemy, aby życie było chronione, bez względu na to, czy to jest życie dziecka, które jest zdrowe, ale też i dziecka chorego, bo każde życie jest wartością największą. I gdy mówimy o różnych obronach, obronie praw do wolności, do godności, przeróżnych, ale przecież zasadnicze jest to pierwsze prawo, prawo do życia. Jeżeli nie ma życia, to komuż te pozostałe prawa będą przysługiwać?
Ja powiem tak, że pełna zgoda, finalnym takim efektem tego, emanacją takim najbardziej namacalnym, widocznym byłaby uchwalenie ustawy i ta ustawa została przeprocedowana przez stosowną komisję. Cieszę się, że również naszymi głosami została odrzucona i wrzucona do śmietnika ustawa, którą przedstawiała pani Nowacka w polskim parlamencie. I to się stało, ale naprzód jeszcze, bo to tak w kontekście tego zarzutu pani, że nic nie robimy, czy nic nie zrobiliśmy. No droga pani, wzmocnienie instytucji rodziny, czyli danie możliwości wzmocnienia ekonomicznego rodziny i to jest i 500+, i wyprawka, prawda, i kwestie rozwiązań związanych z Maluch Plus, wszystkie inne, które pani minister Rafalska i rząd, zarówno pani premier Beaty Szydło, jak i pana premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzili, miało przede wszystkim na celu wzmocnienie instytucji rodziny, żeby nie trzeba było podejmować też czasami właśnie takich decyzji, bo tak jak ojciec też słusznie zwrócił uwagę, sama ustawa to jedno, ale decyzja tych ludzi. Tu jest ważne, żeby zwrócić uwagę na, i taką politykę też prowadzić, żeby ludzie inaczej decydowali. Bo to, że my się zaweźmiemy na siebie, bo ktoś zagłosował, bo ktoś nie zagłosował, to no to możemy trwać w takiej wojnie. Tylko pytam po co? Jeżeli ktoś życzy, żeby wygrała Platforma Obywatelska i która jest w koalicji dzisiaj z tymi lewackimi i lewicowymi siłami, no to bardzo szybko przyjdzie ustawa, bo wygrają te wybory i bardzo szybko przyjdzie ustawa pani Nowackiej i wtedy będziemy mogli sobie wszyscy powiedzieć, że razem wspólnie, że coś jest nie tak. Nie tylko my, ale również ci, którzy mają zarzuty. Natomiast jeszcze ważniejszą kwestią jest to, że wtedy pamiętam, bo byłam szefem kancelarii, pani premier Beata Szydło zarządziła natychmiastowe prace nad ustawą za życiem. Bo ważne było właśnie, aby dać te podstawy, jeśli mówi się nie, zabraniamy aborcji, to trzeba dać przede wszystkim podstawy do tego, żeby dziecko, w szczególności, które się narodzi, które jest chore czy ciężko chore, dać też podstawy tym rodzicom do tego, żeby to dziecko wychować, żeby też to dziecko mogło korzystać z najlepszych lekarzy, żeby mogło korzystać ze sprzętu, z tego wszystkiego, co dla chorych, rehabilitacji, z tego wszystkiego, co dla chorych rzeczy dzieci jest bardzo potrzebne. Oczywiście, że te przepisy mogą być jeszcze niedoskonałe, że one będą musiały być zbierane, są informacje na temat funkcjonowania, to jest proces. Tylko proszę mi pokazać poprzedni jakikolwiek rząd, który w ogóle się o to zatroszczył. Więc ja mam taką prośbę i taką bo w tych sprawach nie ma dyscypliny. Nigdy nie ma dyscypliny. My jesteśmy gotowi, jeśli to wejdzie pod obrady, jesteśmy gotowi zagłosować, przynajmniej jeśli chodzi o aborcję eugeniczną. Sprawa jest jasna, oczywista. Tutaj, ale też trzeba było z drugiej strony naprzód wcześniej stworzyć podwaliny do tego, żeby spokojnie, żebyśmy mogli mieć spokojne sumienia, nie tylko my zaspokajając naszą potrzebę religijną tego, że takie opartą na naszych wartościach, że takie rozwiązanie musi przyjść, ale z drugiej strony popatrzmy też na sytuację tych rodziców, że jeśli tak mówimy, tak musimy dać podstawy ekonomiczne do tego, żeby pomóc takim rodzicom w wychowaniu dzieci, bo jest to zdecydowanie cięższa sytuacja niż tam, gdzie rodzą się, i daj Bóg, aby rodziły się tylko zdrowe dzieci.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał Kułakowski. Chciałem serdecznie pozdrawić radio słuchaczy i zgromadzone szanowne gremium. Ja jestem ordynatorem oddziału ortopedii w Rypinie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować.
Witamy, panie doktorze.
Na falach Radia Maryja panu przewodniczącemu Przybylskiemu, który jest ojcem chrzestnym zorganizowania oddziału ortopedii w Rypinie. Dzięki zorganizowaniu tego oddziału mieliśmy możliwość zoperowania kilkuset pacjentów z całego województwa kujawsko-pomorskiego, a na co dzień służymy pomocą mieszkańcom kilku powiatów: rypińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego. Także bardzo serdeczne Bóg zapłać za pomoc, za całą życzliwość, no i za możliwość zorganizowania kolejnego oddziału, który służy naszym mieszkańcom.
Ja bardzo dziękuję, panie doktorze, za słowa, ale zawsze sukces ma wielu ojców i to była pańska inicjatywa, którą z determinacją szukał pan właśnie sojuszników. Mam ogromną radość i honor, że mogłem być jednym z nich, jednym z tych elementów, który przyczynił się do powstania tego oddziału. Faktycznie to jest wysokospecjalistyczny oddział ortopedyczny, urazowy, i on obsługuje kilka powiatów. Ten przykład tylko pokazuje, że jeśli jest determinacja wielu środowisk, to można wiele uczynić dla konkretnego człowieka, że nie musi być różnicy pomiędzy Polską wojewódzką a Polską powiatową. Ja też bardzo dziękuję przy tej okazji panu ordynatorowi, panu doktorowi za wszystkie akcje profilaktyczne, i te w Toruniu, i te w Rypinie, i wiem, że teraz również pomaga pan w powstaniu oddziału ortopedycznego w Lipnie. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, jak wielu ludzi o tym problemie mówi, zastanawia się, w jaki sposób go rozwiązać, staje to się faktem. I przykład właśnie tej współpracy z panem ordynatorem Michałem Kułakowskim jest właśnie tym przykładem, który powinno inspirować wiele środowisk, że wiele rzeczy można osiągnąć razem. I za to, panie doktorze, bardzo dziękuję. A jak już się słyszymy, to chciałbym też pogratulować niedawno obronionego tytułu doktoratu nauk medycznych.
Wszyscy gratulujemy i wszyscy dziękujemy.
Dziękuję serdecznie, a jeszcze jeśli mógłbym serdecznie pozdrowić moich kolegów z Podkarpacia, właśnie z Małopolski, z oddziału w Myślenicach. Mam przyjemność również uczestniczyć w szkoleniach u mojego kolegi właśnie na Podkarpaciu, w Jaśle. Także nie tylko wielkie miasta, nie tylko wielkie kliniki, ale czasami w wielu miejscach tą bardzo dobrą ortopedię koledzy wykonują w małych powiatowych szpitalach.
A wiem, że pan też współpracuje z Kliniką Świętej Rodziny w Rudnej pod Rzeszowem.
Tak jest, jak najbardziej.
Dziękujemy bardzo.
To skoro jesteśmy tak już w tym temacie, to może jeszcze ja tutaj podziękuję, bo jesteśmy w takim, można powiedzieć, dziedzinie, która też i dla mnie jest ważna jak każda inna, ale też nasi lekarze zgromadzeni czy w Polskiej Misji Medycznej, czy też w ramach też działań w sekcji papieskiej pomocy Kościołowi w potrzebie Fundacji Ojca Werenfrieda, którą prowadzi ksiądz profesor Cisło. Ci ludzie organizują przepiękną pomoc, jeśli idzie właśnie o protezowanie, zakładanie protez tym najbardziej potrzebującym w tej chwili w Aleppo. I piękny projekt Polskiej Misji Medycznej, który sfinansowaliśmy, jako długo rozmawialiśmy o tym projekcie, zdecydowałam się na przedłożenie, aby sfinansować już, nie dość, że otworzyliśmy to dzięki tym lekarzom, to centrum ortopedyczne w Aleppo zburzone, to jeszcze przeszkoleni został personel syryjski i 302 kobiety i dzieci zostały zaopatrzone w protezy tylko w ramach tego jednego projektu, natomiast to, co zorganizował ksiądz profesor Cisło też i w samym Aleppo, czyli pomoc medyczną i w tym również protezowanie dzieci, ale też wiele innych wysokospecjalistycznych procedur medycznych, i tutaj chcę i tym osobom, ale i też właśnie tym polskim lekarzom bardzo serdecznie za to, za tą piękną misję i za tą piękną współpracę podziękować. I tu również i panu doktorowi, który wywołał tutaj ten temat, no właśnie takie działania wspólne razem, bo temat ochrony zdrowia jest też bardzo trudnym tematem, bodaj jednym najtrudniejszym. Teraz Platforma Obywatelska chce wywołać wojnę, uderzyć w nas tym tematem. Ci, którzy tak naprawdę, przepraszam za wrażenie, zarnęli tą ochronę zdrowia wszystkimi możliwymi rozwiązaniami. Już nie będę ich nawet przypominać, ażby się prosiło. Ale tutaj to podwyższenie nakładów do 100 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Oczywiście może niektórzy tego nie odczuwają na pewno na SOR-ach. To wymaga też w tej chwili wsparcia organizacyjnego.
Też taką dostępność, oczywiście, jak można w takich małych szpitalach powiatowych,
oczywiście,
jak w Wypinie,
takich
w Lipnie.
Ludzi. Oczywiście ja wracam teraz też z Lubania, z miejscowości na Dolnym Śląsku, gdzie też jest, właśnie uzyskałam w tym szpitalu informacje. Byłam tam teraz, rozmawiałam z szefem i też z innymi ludźmi. Też właśnie poprawiła się bardzo kwestia oczekiwań na wymianę stawu biodrowego. Wiemy, że to jest bardzo bolesne, że to było bardzo oczekiwane i te kolejki się skracają, ale wciąż oczywiście potrzeba też działań jednak organizacyjnych, a to jest taki system, który jest systemem trudnym. Powstał po 1989, czy to jest kolejna reforma, która zbankrutowała, reforma Buzka, i dzisiaj trzeba tak naprawdę już ratować, co się da. Temat bardzo trudny, nie czuję się fachowcem, nie chcę też głębiej w niego wchodzić. Wszyscy korzystamy z tej pomocy, ale dziękujemy tym, którzy tej pomocy często bezinteresownie albo z pochyleniem się udzielają, i to jest niezwykle, niezwykle ważne.
Ale ten przykład jeszcze nam pokazuje, że jeśli wiele osób pragnie jakieś zrealizować pewną ideę i zorganizuje się wspólnota wokół zadania, to staje
można
to się faktem.
Zrobić, tak.
Przykład właśnie tego oddziału w Rypinie jest najlepszym odzwierciedleniem tego stanu rzeczy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Amen.
Ja też dzwonię z Podkarpacia.
Pan ma na imię?
Piotr.
Dziękuję.
Chciałem powiedzieć, że nie można, tak jak w Unii Europejskiej jest mówione o tej LGBT, czyli no, ja to pojmuję, że to jest wszystkie zgorszenia, żeby były jak najwięcej ich mówione o nich. To raz, a dwa, nie można też skazywać dzieci nienarodzonych na śmierć. Nawet gdy zostanie wybadana jakaś choroba jeszcze w łonie matki, to przecież nie zawsze to dziecko rodzi się niepełnosprawne, bo nawet najlepsze obecnie istniejące metody wykrywania różnych chorób nie zawsze się sprawdzają, prawda? I maszyny też są omylne. Nieraz badanie wykazuje, że dziecko się urodzi niepełnosprawne, a rodzi się zdrowe. I jeżeli by matka się zdecydowała na usunięcie ciąży, bo lekarze jej to doradzają, no to dziecko nigdy by się nie urodziło. Ja sam jestem osobą niepełnosprawną od 40 ponad lat. Ale nie powiedziałbym, że człowiek niepełnosprawny jest jakimś człowiekiem gorszym. I w czym on jest gorszy? Dlatego, że jest niepełnosprawny. U nas no, jest jeszcze takie społeczeństwo, jeżeli jest społeczeństwo właśnie bieżące. I to dużo ratuje też sytuację, bo jeżeli by było tak jak na Zachodzie, no to tacy jak ja na pewno by się nie narodzili, bo po co? No przecież lepiej usunąć kłopot z głowy dla matki, dla ojca i w ogóle jest, no tak, na Zachodzie jest znieczulica, ale to, co się stało z katedrą Notre Dame, to chyba troszkę powinno tych ludzi utrząsnąć i dać im do pomyślenia, że jeżeli nie wrócimy do korzeni chrześcijaństwa, to zwygniemy i to marnie. Bo to tak wygląda według mnie. Zaczynamy się ze sobą kłócić, nie rozumiemy się, tak jak ta dawna wieża Babel. budowali wieże do nieba, chcieli się dostać. Jeżeli no tak się w końcu skłócili, że nie rozumieli nawet, co do siebie mówią. I teraz też, jeżeli będziemy się tak w Polsce różnić, to wkrótce możemy zniknąć z mapy znowu Europy.
To był pan Piotr.
Bardzo dziękujemy panu za ten telefon. W zasadzie to trudno dodać czy komentować. Pan pogłębioną refleksję przedstawił i to jest tylko dla nas wszystkich zachęta, żeby trwać przy swoich wartościach. Dziękuję.
A propos tych zgód, o których pan mówił, czy może tych kłótni, które pan mówił, to warto też przytoczyć, nie żeby się jakoś wybierać, ale jednak są to badania, które zostały przedstawione przez Uniwersytet Warszawski. Pogłębione badania. To gdzieś tam przez media się może nie za bardzo, ale jednak przetoczyło i warto to przytaczać. Przebadane zostały jakby zwolennicy jednego z obozów, prawda, czyli tych liberałów, czy tam jak zwał, tak zwał, no coś tam od centrum w lewo, i obozu Zjednoczonej Prawicy, czy szeroko pojętej prawicy. Okazuje się, że bardziej skłonne do zgody i do kompromisu są przedstawiciele popierający polską prawicę. Natomiast ta druga strona jest rzeczywiście stroną, ja oczywiście mówię bardzo tak opisowo, stroną, która jest bardzo mocno zamknięta i myślę, że tutaj no jakby też trochę zabetonowana w tych swoich przekonaniach i bardzo trudno jakby dotrzeć z informacją, czy w ogóle generalnie z propozycją takiej dobrej dyskusji, dobrej, twórczej dyskusji, która nie będzie w oparciu o jakąś wzajemną nienawiść, prawda, bo my tej nienawiści doznajemy często od naszych oponentów gdzieś tam na ulicy. Nie skarżymy się, no, polityk musi mieć tą grubszą skórę, tylko gorzej, jeżeli to już przybiera taką formę naprawdę strasznego hejtu i tego, że to niszczy ludzi, prawda? I też niszczy słowem, niszczy w internecie. Ale chciałabym te badania przytoczyć, dlatego że ja uważam, że tak, pełna zgoda i w kontekście właśnie wyborów do Parlamentu Europejskiego zawsze zachęcam i mówię, żeby też głosować na takie osoby, które no, będziemy mogli stworzyć szeroką, oby tych 52 posłów z Polski, ale jednak koalicję dla Polski. Dla Polski, która jest sercem Europy, która będzie w Europie. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, drodzy Państwo, żebyśmy się też nie dali złapać pewną pułapkę propagandy Platformy Obywatelskiej. Oni oto, wiedząc jakie są badania, a badania wykazują bardzo wyraźnie, że bodajże chyba 80 czy nawet ponad 80 Polaków nie chce wyjścia z Unii Europejskiej, prawda? Czyli chce być w Unii Europejskiej. Uważa to za wartość. W szczególności oczywiście mamy na względzie to, że możemy się swobodnie przemieszczać. To pamiętamy my, jak byliśmy upokarzani, ile to trzeba stać było w godzinach w kolejce w WSW, żeby dostać paszport, czy jakieś tam, wcześniej, nawet jak do krajów demoludu, to jakieś książeczki walutowe. Wszyscy to pamiętamy. To było upokarzające. Dzisiaj to swobodne przemieszczanie się naszych dzieci, nas, też ta komunikacja wzajemna ze światem, również w mediach społecznościowych jest możliwa. Więc dlatego próbuje się uskuteczniać taką narrację, że Zjednoczona Prawica chce polexitu. Nie dajcie się Państwo nabrać, bo im chodzi o to, żeby wystraszyć społeczeństwo, żeby zniechęcić do Zjednoczonej Prawicy. Stąd mówimy też między innymi, że te wszystkie programy, które uruchomiliśmy, one są w sercu Europy i mogą też służyć Europie, bo jeśli takie programy przejęłyby w jakiejkolwiek części te kraje, które borykają się dzisiaj z demografią, tak jak myśmy się borykali, nam już drgnęło. Dzięki tym programom i wielu innym kwestiom po prostu drgnęło i oby było tak dalej, bo nawet eksperci w najśmielszych snach nie przewidywali, że tak szybko drgnie kwestia przyrostu naturalnego. A jednak i trzeba wierzyć i przekonstruować tą swoją politykę, ustawić tą rodzinę w centrum zainteresowania. I warto o tych wzorcach rozmawiać w sposób spokojny i koncyliacyjny w Europie. Tak samo jak warto rozmawiać o polityce migracyjnej, która nie będzie przeciwko krajom, tylko będzie rzeczywiście wzmacniała przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli, ale i też powodowała, że tę migrację można zastosować poprzez mądrą politykę pomocy rozwojowej. Więc to są te elementy. Dlatego ja przed tym przestrzegam, żebyście Państwo też wiedzieli, że ta narracja ma za zadanie osłabić przede wszystkim frekwencję, a jeśli już, to ma być przeciwko Zjednoczonej Prawicy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym. Ja chciałem krótko powiedzieć, że jeśli pojawiło się w rozważaniach na temat nowego kształtu Unii Europejskiej pytanie, czy i jak będziemy przyjęci z naszymi propozycjami, to odpowiedź na to pytanie powinna uwzględniać to, w jakim stopniu nasze propozycje będą posiadały znamiona dobra. I chodzi o takie dobro, które nie będzie tylko dobrem dla Polski, ale będzie miało charakter ogólnoludzki. A więc eliminacja takiego pojęcia jak poprawność polityczna, bo jest ona kompromisem na rzecz kłamstwa. Następnie rugowanie wszelkiej nierówności i piętnowanie dominacji państw najsilniejszych, które bogacą się kosztem innych. To będzie oczywiście wywoływało ogromny sprzeciw, ale nie można, nie może to oznaczać, że będzie jakaś zmiana kierunku, ponieważ dobro ma tylko jeden wymiar. Nie wolno z tego zrezygnować, bo tylko takiej postawie towarzyszy błogosławieństwo, które jest prawdą zawartą w Piśmie Świętym. Błogosławieni, którzy we mnie nie zwątpili, mówi nasz nauczyciel. Jeszcze jedno. Sprawa życia jest sprawą oczywiście nadrzędną, ale nikt z obszarów władzy nie powiedział, że ta sprawa nie będzie załatwiona. Natomiast na pewno nie będzie załatwiona, jeśli do głosu dojdzie Koalicja Obywatelska. Życzę Państwu wiele dobra, tyle ile jesteście Państwo w stanie udźwignąć. I mówię wszystkim szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Panie Pawle.
Bóg zapłać, Panie Pawle. Bóg zapłać. I to jest właśnie to, o czym też bardzo dziękuję, bo to jest potwierdzenie słów o tym, co mówiliśmy jeszcze w telewizji Trwam dzisiaj wieczorem, kiedy mówiliśmy o tej politycznej poprawności, że politycznej poprawności oczekują od nas elity, prawda? A my nie powinniśmy się na to zgodzić, tylko absolutnie reprezentować zgodnie, powtarzam, interesy naszego kraju w taki sposób, tak jak pokazywałam, że nawet my, którzy już niejednokrotnie uczestniczyliśmy w różnego rodzaju negocjacjach jako wiceminister sprawiedliwości przez pewien czas, zanim też potem objął Departament Współpracy Międzynarodowej obecny pan prezydent Andrzej Duda, a wcześniej zanim pan prezydent objął, ja ten departament miałam we władaniu. Gdy jeździliśmy negocjować różnego rodzaju rozwiązania związane z dokumentami, które miały obowiązywać, dyrektywami, które miały obowiązywać potem w Polsce, to przedstawialiśmy takie rozwiązania przygotowani, bardzo dokładnie przygotowani, również znając, mając rozeznanie, jakie w tej sprawie są trudności i zagrożenia w innych krajach, żeby to rozwiązanie było akceptowane i pasowało, jak gdyby, również innym krajom. Wtedy oni natychmiast się zgadzali. Natychmiast uzyskiwaliśmy większość, ponieważ to rozwiązanie było przemyślane i z szacunkiem również dla tych krajów. I o takiej pracy mówimy. I o tym, myślę, również zwracał uwagę na to pan Paweł, żeby były też no, takie propozycje, które będą przyjmowane, akceptowane, ale przede wszystkim będą one z pożytkiem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych i nie będą budować Europy dwóch prędkości, tylko jedną Europę ojczyzn. Także bardzo za ten głos dziękuję, szczególnie za ten ostatni głos. Tak, nikt nie powiedział, że to nie będzie przyjęte. Natomiast jeżeli będziemy uważać, że na Zjednoczoną Prawicę nie głosujemy, bo mamy jakieś tam zastrzeżenia, bardzo szybko efekt tsunami po wygraniu Platformy Obywatelskiej, koalicji w tej chwili europejskiej, będzie, nie oszukujmy się, potężny efekt tsunami, efekt kuli śniegowej. A wtedy, proszę bardzo, hulaj duszy, piekła nie ma, ustawy pani Nowackiej, powrót do, moim zdaniem, w 100%, jestem tego przeświadczona, bo widzę, jaki jest poziom nienawiści w stosunku do nas, a więc bardzo szybko przywrócony, być może wiek emerytalny, nie wiem, co będzie z 500+. To nie jest kwestia straszenia, tylko realia. Ja po prostu z tymi ludźmi współpracuję dzisiaj przez 14 lat w polskim parlamencie i ja jestem w 100% przeświadczona, że długo na ten efekt nie trzeba będzie czekać, bo znowu będzie narracja, pieniędzy nie ma i nie będzie. Pomijam fakt, że różnego rodzaju panowie, którym było dobrze w czasach transformacji, a kazano rozumieć, że są czasy transformacji całemu społeczeństwu i zaciskać pasa, bardzo szybko powrócimy do tego. Wszelkiego rodzaju mafie, które miały się bardzo dobrze, a z którymi dzisiaj walczą i pokazują to komisje nie tylko VAT-owskie, ale przede wszystkim też popatrzmy na komisję reprywatyzacyjną, prawda? Czy związane z również komisja Amber Gold. I tutaj chcę powiedzieć, że musimy się mobilizować, proszę Państwa. Musimy się mobilizować i też w swoim sumieniu rozważyć, jakiej chcemy Polski.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże Świętemu Ojcu.
Szczęść
Boże. Pozdrawiam panią minister, panią marszałek i pana doktora.
Szczęść Boże.
No i z rozdartym sercem ksiądz Cisło.
Tak, z jednej strony,
profesorze. Taki bliski
z jednej strony pani minister, której serdecznie dziękuję w imieniu wielu organizacji, nie tylko kościelnych, ale i świeckich, które pani tak pięknie zorganizowała i pokazała, że w pomocy humanitarnej nie ma konkurencji, a jest tylko uzupełnianie się i biedny człowiek może tylko więcej na tym skorzystać, jeśli mamy to skanalizowane dobrze, tę pomoc, o której już państwo częściowo mówiliście, czy w Syrii, czy w Iraku. I jak to jest potrzebne, jak piękną kartę, dzięki też wsparciu pani premier i pani minister, mogliśmy otworzyć w Syrii, to nuncjusz tylko podkreślił, prosząc papieża o wsparcie, bo powiedział, dzisiaj więcej Syryjczyków ginie z braku dostępu do procedur medycznych, do lekarza niż od bomb. I panie pomogły, dzięki wam mogliśmy jako Polska się w potrzebie wiele tych tysięcy osób wyleczyć. Myślę, że jutro będzie okazja szerzej na ten temat powiedzieć. I takie troszkę rozdarte serce, ale myślę, że przy energii pani minister to ta Bruksela wreszcie troszkę zostanie troszkę poruszona. Jakaś dobra rewolucja tam nastąpi, bo to chociażby co pokazało Bidi, gdzie komisarz europejski, który ma potężne środki, możliwości polityczne, przez rok nie jest w stanie nic zrobić, a po wizycie pani minister w okropnych warunkach w obozie, po kilku miesiącach są namioty klimatyzowane do operacji. To pokazuje, że można, tylko trzeba chcieć i trzeba mieć serce dla tych ludzi. I to, co państwo myślę bardzo mocno dzisiaj podkreślacie, co było też, wybrzmiało na Wilanowie, kiedy mówiliśmy o ojcach założyciela Europy, o tym szacunku dla tych najbiedniejszych, kiedy Robert Schuman bardzo mocno był pokazywany. I to, co dzisiaj mamy do czynienia, to myślę, że warto zwrócić uwagę, bo państwo, pani marszałek chyba to na początku wspomniała tej rozmowy, ta płonąca katedra Notre Dame, ale przypomnijmy genezę. Rewolucji francuskiej, jej obrońcom udało się wmówić ludziom, że to było coś wspaniałego, postępowego. Proszę państwa, propaganda rewolucji francuskiej i francuskiej dyplomacji była bardziej skuteczna niż sowieckiej, bo sowiecka rewolucja jest dalej negatywnie oceniana. A rewolucja francuska, która tylko w Wandei wymordowała 100 tysięcy katolików, dzisiaj jest postrzegana jako wielkie, oświecone dzieło. Generał francuski, który wracał z Wandei, mówił wreszcie, żeśmy zamknęli temat katolików, bo kopytami mojego konia mierzyłem głowy dzieci i kobiet. Cięte głowy księży służyły do gry w piłkę. Siostry zakonne były zbiorowo gwałcone w katedrach. To jest też obraz rewolucji francuskiej. My dzisiaj pytamy się, dlaczego ta Francja, najstarsza córa kościoła, odchodzi. Dlaczego w tej Francji mamy ponad 1000 profanacji kościołów katolickich, proszę państwa. Cenzura, która nie pozwala mówić. Wyłamywane tabernakula. Najświętszy sakrament mieszany z odchodami ludzkimi. Do jakiej perfidii to się dopuszcza. I ani słowa na ten temat. I dzisiaj, kiedy Matka Boża jest przyklejana na saletach, na toaletach czy na innych miejscach, na śmietnikach, to w Polsce znajdują się katolicy, którzy chcą tego bronić. Największe świętości pozwalamy szarpać, a od agresji słownej do czynu będzie niedaleko. I myślę, że dobra jest też okazja, żebyśmy wreszcie obudzili się, bo ten luksus milczenia, to inni niech za nas zrobią, kto inny pójdzie, może proboszcz, może ojciec Grzegorz, czy ojciec dyrektor. Nie. Zróbmy sobie rachunek sumienia, co myśmy zrobili tam, gdzie jesteśmy. Bo jeśli dalej tak będziemy pozwalać, a ta wojna religijna zaczyna wyglądać naprawdę bardzo, bardzo poważnie, to naprawdę będziemy potem musieli sobie zrobić rachunek sumienia. I wojna z Kościołem katolickim. Proszę zauważyć, współczujemy wszystkim ofiarom. Tutaj musiałem prowadzić dyskusję w bardzo, no, nie, powiedzmy, nieprzyjemnym kontekście. Tylko zwróćmy uwagę, nikt nic nie robi, żeby ratować dzieci, tylko robi się wszystko, żeby niszczyć Kościół katolicki. Każdy pretekst jest dobry. Tak jak było z lustracją, tak będzie teraz z pedofilią, tak będzie z każdym innym tematem. I to jest dramat, przed którym stajemy, bo jeśli my jako katolicy nie weźmiemy się do roboty, nie weźmiemy się do poważnego przemyślenia i do poważnej dyskusji, to co państwo podkreślaliście, bardzo ważny jest każdy głos i bardzo ważne jest rozsądne myślenie. Przecież my nie jesteśmy wyznawcami PiS-u, przecież tam są ludzie też, którzy błędy popełniają. Ale to, że to jest wreszcie jeden gest, który skończył z upodleniem ekonomicznym tego narodu, to trzeba docenić. Przepraszam, ale jeszcze raz dziękuję za ten ciekawe, mówię, wątki, które państwo poruszacie. No i ja tak osobiście chciałem bardzo podziękować pani minister
Mówię, no tego Poloneza Ogińskiego pożegnanie z ojczyzną pewnie będziemy niedługo puszczać, ale życzymy dużo sił na drogach i dobrze, że przynajmniej tyle się udało razem coś dobrego zrobić i też słuchaczom naszym też polecamy, żeby wspierali modlitwą i wszelkimi innymi gestami życzliwości to, co Państwo robicie i za to Wam serdecznie dziękujemy. Bo rzadko jest okazja, żeby podziękować w imieniu tych, którzy tej pomocy doświadczają, a to są czasami zagłodzone matki, które dostawały mleko w proszku dla swoich dzieci. To są często ludzie, którym brakowało 10 euro na operację dla dziecka. Jak ktoś stał nad łóżeczkiem swojego dziecka i zastanawiał się, czy przeżyje, czy nie, to rozumie dylematy tych ludzi, którzy gdzieś tam w Syrii czy w Iraku o tym myślą i za to są nam bardzo wdzięczni. A przez panią minister i inne organizacje całemu polskiemu narodowi, tak samo jak dziękujemy też ojcu Grzegorzowi, bo zawsze, kiedy są biskupi, czy są księża stamtąd, dajecie im głos i jesteśmy głosem tych, którzy tam na miejscu głosu nie mają. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, księże profesorze. Ja powiem szczerze, że bardzo dziękuję i bardzo się też wzruszyłam, bo istotnie to prawda, gdyby nie praca, potężna praca i księdza profesora, wolontariuszy też i współpracowników, bo to i ksiądz Mariusz Boguszewski, ksiądz Paweł, ksiądz, przede wszystkim ksiądz też Andrzej Halęba na Bliskim Wschodzie jako szef tamtejszej sekcji pomocy Kościołowi w potrzebie. Wasza diagnoza tych potrzeb, jakby byliście oczyma Polaków tam na miejscu, żeby rzeczywiście przemodelować tą naszą polską pomoc, że to nie tylko nasze zobowiązania, gdzie wpłacamy na duże agendy pomocowe i do końca nie wiemy, gdzie te pieniądze idą, ale to dzięki Wam potem przemodelowanie, przeorganizowanie i próba przede wszystkim dotarcia do najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, do chrześcijan, do jezydów, do tych, do których już nikt nie docierał i wobec których dokonano właśnie aktów ludobójstwa. Jeszcze raz przypomnę, z 1,5 miliona chrześcijan w Syrii zostało niewiele ponad 200 tysięcy, podobnie w Iraku z 1,5 miliona chrześcijan zostało niewiele ponad 200 tysięcy. Co mamy milczeć? Tutaj ja też chcę podziękować ojcze Grzegorzu, bo to trzeba powiedzieć, bo często mówi się tak, pani minister, bo ja teraz jak jestem na spotkaniach, to mam taką prezentację i mówię o polskiej pomocy humanitarnej. Ile zrobiliśmy przede wszystkim organizacje pozarządowe w tej części wsparcia rządu, bo oczywiście te organizacje mają swój własny też środki, które wypracowują w ramach różnych akcji, ale i też współpracowaliśmy razem. Bardzo im wszystkim za to dziękuję, ponad podziałami. Duży, piękny stół, gdzie wielokrotnie siadaliśmy, rozmawialiśmy, jak można ludziom w potrzebie w wielu miejscach, gdzie jest kompletna klęska, gdzie ludzie umierali często, proszę Państwa, bezsensownie. Naprawdę. Drobna pomoc. To, co Państwo daliście, złotówka tam znaczyła razy 3, razy 5. Ja z tą prezentacją jeżdżę w tej chwili, rozmawiam i ludzie mówią, jak mało się o tym mówi. Dlaczego o tym nie mówicie? Ja chcę podziękować tu telewizji Trwam, Radiu Maryja, że przede wszystkim zawsze operator był obecny z nami, że mógł pokazać Państwu w tych miejscach ten ogrom beznadziei, smutku, krzywdy, ale przede wszystkim też to, co można zrobić, to, co zrobiliśmy. I za to chcę podziękować, bo to jest ważne, dlatego że to, taka postawa medium i też byli ze mną operatorzy z telewizji publicznej, taka postawa mediów pozwoliła, że na przykład zaczęło się budować w Polsce wspólnoty na rzecz pomocy, prawda? Czyli nie tylko rządowe wsparcie, ale nagle ludzie, dar dla Aleppo, prawda? I tu też księdzu profesorowi dziękuję, bo też przyjechał biskup z Aleppo, ale pobłogosławił tę przepiękną akcję na Dolnym Śląsku nasz metropolita, arcybiskup Józef Kupny i tam zebraliśmy ponad milion dwieście około tysięcy złotych i już można było wspomóc w Aleppo, szczególnie też przede wszystkim może i sieroty, którzy tam setki sierot, nie powiedzieć tysiące z tego, co mówił nam biskup, biega między murami i z tego zrodził się wspólny polsko-węgierski projekt budowania sierocińca w Homs, który też dzięki pomocy Kościoła w potrzebie jako wykonawcy powstanie, mam wielką nadzieję, już ruszyły prace na dokumentach. Ale chcę powiedzieć, że też ojcze i księże profesorze, że gdyby nie ten właśnie wkład, to prawda jest, że, bo przecież pamiętam, jak też ksiądz profesor właściwie ryzykując życie, podchodząc 300-400 metrów do wschodniej Guty, kiedy trwał ostrzał z polską pomocą, tutaj jest, szybko uruchomiliśmy z rezerwy budżetu państwa, 4000 osób otrzymało natychmiast środki opatrunkowe, leki przeciwpoparzeniowe, przeciwbólowe, koce, ubrania, wszystko to, co trzeba tym ludziom, żeby przeżyli, uciekając spod ostrzału, uciekając przed śmiercią, proszę Państwa. To jest naprawdę coś, co możemy wspólnie budować. I dzisiaj ten Mazurek, przepraszam, ten Polonez Ogińskiego, o którym ksiądz profesor mówi, on łączył tak naprawdę z Polską. I to jest tak polskie i tak piękne. To jest taki Polonez, przy którym ja zawsze płaczę, jedyny, którego nauczyłam się grać na pianinie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale on jest rzeczywiście bardzo sugestywny, tylko że ma ksiądz profesor 100% rację. Unia ma jeszcze potężniejsze instrumenty, których nie wykorzystuje. I faktycznie z tym komisarzem Stylianidesem, to jest taki do spraw pomocy humanitarnej w Unii, który jako pierwszy, przypomnę Państwu, powiedział, że Polskę trzeba ukarać finansowo za to, że nie przyjmuje uchodźców. To z tym człowiekiem rozmawiałam dwukrotnie i nawet wysłałam mu ostatnio raport polski nasz, kolejnej pięknej organizacji Redemptoris Missio i też im się kłaniam, tym lekarzom, który właśnie mówi o wielkim problemie ślepoty rzecznej. Tam dzieci tracą wzrok, dorośli na skutek ukąszenia owadów, żeby tam zrobili program. Mają 2 miliardy euro. 2 miliardy euro. Tylko, że no, chyba do końca nie chce się ruszyć za biurka i popatrzeć, gdzie jest ta bieda, gdzie są te potrzeby, jak można naprawdę racjonalnie te środki wydać. A drugi komisarz do spraw pomocy rozwojowej ma jeszcze większą pulę do dyspozycji, a to jest ta pomoc, która może zatrzymać falę migracji. Także ja, księże profesorze, chylę czoła. Gratuluję też i panu, ale też wielu innym odznaczonym i też panu Wojciechowi Wilkowi z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, wielu, wielu innym. Chcę tutaj też i przytoczyć Polską Misję Medyczną Adgentes, misjonarze, 2500 polskich misjonarzy, ponad 2000 misjonarzy, w tym ponad 700 w Afryce. No proszę Państwa, to jest nasza odpowiedź też świadectwa, jeśli idzie o atak na Kościół, świadectwa. Ze świadectwami myślę, że już naprawdę nawet najbardziej zajadły wróg nie będzie dyskutował. Pokazujmy te świadectwa, bo taka jest prawda. I wreszcie na koniec powiem, przepraszam, że tak się, ale tutaj ksiądz profesor mnie zainspirował. To jest wielka nadzieja też w polskiej młodzieży. I jest wielka nadzieja w polskiej młodzieży. Ja zawsze, ja tą nadzieję też zobaczyłam na Światowych Dniach Młodzieży. Byłam szefową rządowego zespołu do spraw przygotowania. To też było moje wielkie takie operacyjne i administracyjne doświadczenie. Ale chcę powiedzieć, że teraz jak patrzę na salezjański wolontariat misyjny i młodych ludzi, ostatnio zgłosili się do mnie we Wrocławiu, fantastyczni młodzi, już wykształceni, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, własne środki potrafią coś produkować, sprzedawać, żeby wyjechać w tej chwili do Etiopii leczyć dzieci. Coś niesamowitego. I to jest nadzieja. Fundacja Helenki Kmieć powstała na skutek brutalnej śmierci, brutalnego zabójstwa młodego człowieka w Boliwii na naszej polskiej wolontariuszce i Światowej Dni Młodzieży, ale przede wszystkim wolontariuszce z salwatoriańskiego wolontariatu misyjnego i wielu, wielu innych. W mojej Oleśnicy, w moim powiecie, ostatnio spotkałam się z młodymi ludźmi, już 15. edycja, gdzie zbierają żywność dla najbardziej potrzebujących. No dzisiaj to już są też starsze przede wszystkim osoby, które jeszcze te emerytury mają bardzo, bardzo niskie. Młodziusieńcy ludzie potrafią się zorganizować i taką pomoc również nieść. I jest tutaj nadzieja i mam wielką, wielką nadzieję, że takie wspólnoty, bo po Dolnym Śląsku Lubelszczyzna zrobiła taką akcję, po Lubelszczyźnie Świętokrzyskie. Mam nadzieję, że następne. Ja wszystkim patronuję i odniosę się też do tego, że i w moim miasteczku sami uczniowie z tych swoich skarboneczek, przy udziale też rodziców i nauczycieli wspaniałych, zebrali 90 tornistów, ufundowali dla dzieci w Aleppo, wypasionych, wspaniałych, kolorowych, ale Żurawina, mała miejscowość pod Wrocławiem, cudowna, też przedstawiam ich przykład, zakupiła ciągnik do Maluli, 7000 euro uzbierali, mała miejscowość do Maluli. Dziękuję też księdzu Cezaremu Chwilczyńskiemu, który temu patronował i wszystkim tam mieszkańcom, ponieważ Malula to jest mała miejscowość pod Damaszkiem, mam nadzieję, że czegoś nie przekręcę, ksiądz profesor tutaj na pewno by nas poprawił, gdzie chrześcijanie jeszcze mówią w języku aramejskim, czyli w języku Jezusa Chrystusa. Także naprawdę można budować tą wspólnotę i Polacy to są naprawdę w wielkich sercach i bardzo Państwu za tą współpracę przez moje ostatnie półtora roku bardzo, bardzo dziękuję. To, żeby mi też było to dane robić, to nigdy nie myślałam, bo to jest dla mnie największy zaszczyt i za to tym, którzy zadecydowali, czyli mówię tutaj o naszych decydentach też bardzo dziękuję, bo ogrom dobra udało się zrobić. Rzeczywiście Polakom udaje się osuszać, jak to mówi ksiądz profesor, osuszać łzy Pana Boga w oczach dzieci, kobiet, starszych ludzi, tych, którzy tej pomocy najbardziej w tej chwili potrzebują.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Cieszę się, że się dodzwoniłam i pozdrawiam szanowni gości. Ja mam trzy kwestie,
proszę
albo trzy
pytania.
Proszę nam
się przedstawić.
Joanna z południa. Dziękuję. Gdybym zapomniała, odnośnie tej konwencji stambulskiej, później zjazdu Dnia Polonii na Litwie i na temat firmy Tauron, firmy z prądem, gdybym zapomniała. Postaram się krótko. Otóż boli mnie, proszę wielebnych posłów, że ja zauważam, i to prawie dziennie, albo w różnych audycjach, że ludzie nie rozumieją, że państwo nie jesteście w stanie prawnie znieść tej konwencji stambulskiej. I boli mnie to, że to wszystko, to nieporozumienie może się przyczynić też do tego, że ludzie nie zagłosują tak, jakby chcieli na was, bo to nie jest dokładnie wytłumaczone. Ja słyszałam raz, bo sama tego nie rozumiałam, że nie jesteście na razie w stanie znieść tej konwencji, żeby się wyzbyć całkowicie tego genderyzmu i tych wszystkich świństw. Dopiero gdy będziecie mieli jakąś większość w tym parlamencie, podczas jakiegoś posiedzenia dopiero możecie się za to zabrać i wtedy próbować to znieść, żeby, bo też dzwoniła pani z Podkarpacia, ale pani poseł Kępa jakoś nie odniosła się do tego, więc ja chciałam to sprostować, bo naprawdę mnie to boli. Czy tak jest? Podobnie jest też z innymi tematami, nawet z aborcją i nie wiem. Drugi temat to jest, nie wiem czemu, też zasmuciło mnie to, że na Litwie nie było żadnej reprezentacji polskiej podczas obchodów Dnia Polaka na Litwie i że tam było bardzo dużo ludzi, byli smutni, że nie było żadnego reprezentanta, a w małej grupce we Włoszech w podobnym święcie Dnia Polaka byli reprezentanci. I jeszcze mam ostatnie pytanko takie. Nie wiem, czy państwo możecie mi odpowiedzieć na to pytanie, bo pani poseł Fotyga nie potrafiła. Ja mam kamping i mam budowę, i mam taryfę C, czyli najdroższą taryfę budowlaną na prąd. I tutaj mamy Tauron, czyli to jest niemiecka firma, bo żyłam w Niemczech, to wiem. Czy jesteście w stanie, proszę mi powiedzieć, gdy będziecie, taką nadzieję, będziecie mieć tam już większość w tym parlamencie, żeby te koszty prądu zostały obniżone, bo to są horrendalne koszty. Jak ja tutaj jestem na tej budowie, bo to jest w górach, w tym kampingu, ja siedzę naprawdę przy Janicku, ja tu prawie, że nie gotuję i ja mam rachunek za prąd 140 i nawet było 200 zł, chwilowo włączyłam grzejnik, no to jest nie do pomyślenia. Ja mam bardzo małą emeryturę, po prostu biorę się za głowę. To jest horrendalne koszty. Tu nawet nic nie jest zrobione. To tyle, co bym chciała przekazać.
Pani Anna.
Przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani marszałek.
Myślę, że bardzo utożsamiamy się tutaj z tymi wszystkimi niepokojami i troskami, które państwo do nas dzwonicie. I tak jak i w tym ostatnim przypadku, tak jak pani określiła, żeby po prostu zatrzymać tą głupotę i to zło, które płynie z zachodu, bo przecież, szanowni państwo, gdybyśmy sobie tak na zdrowy rozum pomyśleli, no przecież ten genderyzm to już, jak mógł ktoś nawet coś tak głupiego wymyślić? No bo jak można po prostu wmawiać ludziom, że ktoś się urodzi chłopcem, a że on może być dziewczynką, albo że się urodził dziewczynką, a on może być chłopcem. To się w głowie nie mieści. To musi być iście rzeczywiście jakieś to dzieło jakiegoś okropnie przemyślnego złośliwca, że po prostu nam takie tutaj wtłacza głupoty. I rzeczywiście ta poprawność tutaj i to wszystko, co wokół tego jest, to jest bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące. Myślę, że czas kończyć już z tak zwaną poprawnością polityczną. No cóż to znaczy poprawność polityczna? My mamy mówić prawdę tak, jak ta prawda wygląda, mamy się trzymać swoich zasad, mamy przestrzegać prawa naturalnego, bo to jest to prawo, które nam pozwala żyć, rozwijać się, być szczęśliwymi i nie można po prostu ulegać jakimś takim wpływom. Jeżeli chodzi o sprawy litewskie, nie znam szczegółów, natomiast muszę pani powiedzieć, powiedzieć, że nawet my Podkarpacie, które jest dosyć odległe od Litwy, mamy różnorodne kontakty i z władzami, i z Polakami na Litwie. Często też, gdy są organizowane konwencje Polaków, czy takie spotkania Polaków, czy Polonii zagranicznej, to Polacy z tych regionów, zwłaszcza tych zamieszkałych przez dużą Polonię, prawda, na Litwie, te duże skupiska Polaków, bo to może nie Polonia, ale skupiska Polaków właśnie, bo to jak mówią, nigdy oni nie wyszli ze swojej ojczyzny, natomiast ojczyzna te granice przesunęła, za to tam jest ta społeczność polonijna i Polaków. I po prostu my się tu kontaktujemy i wzajemnie się po prostu wzmacniamy i pomagamy w tym różnych przedsięwzięciach, które tam są toczone czy też podejmowane, abyśmy wciąż czuli tą łączność z Polakami, bo to jest bardzo ważne, abyśmy jako Polacy wszędzie po prostu z radością się witali, pomagali sobie i abyśmy wciąż budowali właśnie tych naszych braci, rodaków za granicą w tą tożsamość i aby mieli to poczucie, że my tutaj w Polsce jesteśmy z nimi i gdy przyjdzie taki moment, że trzeba ich wesprzeć, to wesprzemy.
Tak, no, senacka, ostatnio rozmawiałam też z panem senatorem Warzochą. Senatorowie skupieni wokół komisji, która ma dbać przede wszystkim o łączność z Polakami za granicą, szczególnie też właśnie z Polakami ze wschodu, o tą łączność dbają. Być może pani nie odnotowała, być może były tam osoby, bo ja też akurat nie jakoś tutaj nie odnotowałam tej kwestii. Zawsze te reprezentacje były. Pewnie zależy to od poziomu dyplomatycznego, prawda? Bo czasami jakąś buzię znamy i odnotujemy, że reprezentacja była. Jeśli kogoś nie znała, a była reprezentacja, uważamy, że jej nie było. Nie wiem, trudno mi się do tego odnieść, ale nie sądzę, żeby te kwestie dotyczące Polonii była w jakikolwiek sposób zaniedbane, bo tutaj, z tego co wiem, zarówno komisje sejmowe łączności z Polakami z zagranicą w Sejmie, w parlamencie, jak i w Senacie, wiem, że bardzo mają na sercu tego typu kontakty. Być może to też jest związane z wyborami, żeby tutaj nie zakłócać. Jakby też sami prosimy o ten szacunek i o to, żeby nie wtrącano się w nasze sprawy, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w procedurze wyborczej, dlatego też być może to była kwestia tylko i wyłącznie jakiegoś poziomu dyplomatycznego. Trudno odnieść mi się do tej taryfy, aczkolwiek może ty, Przemku, powiesz o kwestiach dotyczących prądu, czy ja powiem, ale proszę państwa, no przecież gdyby nie nasz rząd, to byście państwo naprawdę dzisiaj byśmy wszyscy płacili horrendalne rachunki za prąd. No właśnie w imię czego? No w imię przyjętych rozwiązań, na które zgodziła się w ramach poprawności politycznej Platforma Obywatelska. To jest te kwestie wszystkie klimatyczne, wszystkie inne, które tu wiele razy były omawiane tutaj również i dzisiaj właśnie są tego skutki. I tak wprowadziliśmy rozwiązania, które pozwoliły na ograniczenie tych rachunków i to w sposób naprawdę, gdyby tego nie było, to mógłby być potężny bunt. My już to przewidywaliśmy, pamiętam w 2011 roku naszą potężną konferencję, nie wiem czy Marysiu pamiętasz, właśnie w Katowicach tą konferencję zorganizowaliśmy jako Solidarna Polska, pan minister Ziobro. I wtedy już mówiliśmy o tym, jak mogą przez tą niemądrą politykę wzrosnąć właśnie ceny prądu. Między innymi określaliśmy, że to może być 2017, 18, 19 rok. Stało się dokładnie w 2019 roku. I my to przewidzieliśmy, tylko wtedy jakoś nikt nie chciał na to zwrócić uwagi. A
no nikt nie wierzył, że do tego może dojść.
No tak, ale to tak. Nasi eksperci przede wszystkim na to wskazywali i to właśnie na Śląsku, żeby zwrócić uwagę również na to, że te rozwiązania mogą doprowadzić do tak zwanego ubóstwa energetycznego. Przecież to, co dzisiaj mówi Schetyna, zlikwidujemy kopalnie, prawda? No do czego doprowadzi? Ludzi nie będzie stać na ogrzewanie prądem, ogrzewanie gazem i dojdziemy do tak zwanego ubóstwa energetycznego i do jeszcze gorszych rozwiązań. I albo będziemy się naprawdę, proszę państwa, jednowłaśnie, jakie to ma przełożenie? To jest świetny przykład. Ceny prądu, to jest świetny przykład na to, kto jest u sterów w Unii Europejskiej. To jest świetny przykład na to. I mówię, mówię, możemy nie chodzić, nie głosować, tylko wtedy, przepraszam, ale pretensje możemy mieć tylko sami do siebie. Co do konwencji stambulskiej, jeszcze powiem, bo tam pani nie usłyszała, że ja nie odpowiedziałam. Nie padło takie pytanie, przynajmniej być może coś przeoczyłam, ale dobrze, ja odpowiem tak. Bardzo sprzeciwialiśmy się tej konwencji. Była naprawdę uzasadniona awantura w tej sprawie. Platforma jednak w ramach poprawności politycznej tą konwencję przyjęła. Ale jak popatrzycie państwo w tej chwili na wszelkie rozwiązania, które prowadzi Zjednoczona Prawica, począwszy od rozwiązań związanych z programami edukacyjnymi, także ona nie jest wykonywana. To jest oczywiście, że są tam rozwiązania, które mówią o tym, że będziemy sprawdzani. Proszę bardzo, niech przyjeżdżają i sprawdzają. Nie mam nic przeciwko temu. Wręcz przeciwnie, uważam, że te działania, które podjęliśmy, nie będą... Oczywiście wypowiedzenie jest trudne, ale gdy uzyskamy odpowiednią wielkość, będzie ono możliwe. Ale nie same konwencje, nie same tego typu rzeczy. My sami musimy się organizować, proszę państwa. To jest niezwykle ważne, bo nie trzeba konwencji, żeby wprowadzać tego typu rzeczy, które prowadza Trzaskowski, prawda? Pan prezydent Trzaskowski czy wiele innych osób próbuje o tym mówić. Cieszę się, że niektórzy z prezydentów, którzy początkowo mieli chęć to takim owczym pędem wprowadzić, dzisiaj nieco się wycofują. I to też jest wielki ukłon w stronę tych, którzy temu się przeciwstawiają, zarówno na poziomie centralnym, jak i na poziomie radnych. Bo to jest niezwykle ważne. Trzeba pilnować Polski w tym zakresie na każdym odcinku. I samo, czy jest, czy nie ma konwencji, jeszcze nie ustrzeże nas przed zalewem tej ideologii, jeśli nie przepilnujemy jej każdy na swoim odcinku. I taka jest, proszę państwa, prawda. I myślę, że również przez pryzmat naszego głosowania musimy na to spojrzeć.
I niech najlepszym komentarzem właśnie do odpowiedzi na pani pytanie postawione, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Dokładnie. Jest też zostały dokładnie dwa tygodnie do głosowania do naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Rozmawiajmy o tym, zachęcajmy i po prostu uczestniczmy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Maria, Warszawy się serdecznie kłaniam ojcu prowadzącemu i czcigodnym gościom.
Dziękujemy.
Popieram, czekam na to zwycięstwo, ale dzwonię w takiej sprawie. To znaczy, pani minister mówiła o tym Tauronie. To taka tylko chcę zaznaczyć. I Noji. Również należałoby się przyjrzeć, ja nawet dzwoniłam do Ministerstwa Energii, bo dla Warszawy zafundowano, pan Trzaskowski nam zafundował LGTB kartę, a Inogi zwróciła się do warszawiaków, że z upustem zielona energia dla Warszawy. A polega to na tym, że do rachunku zwykłego co miesiąc, wydając pieniądze na te koperty, przysyłają jeszcze dodatkowy rachunek, niby drobny, 7 zł plus poczta to 10, czyli rocznie około 100 zł. I to jest oszukaństwo, bo nie było w umowie nic takiego, ale niestety dzwoniłam do ministerstwa, ten pan powiedział, no to jest prywatna firma chyba, więc my tu musimy też bardzo być czujni, no szkoda, że prywatna, a nie państwowa. Bardzo żałuję, że prąd został, nie znam się na tym, ale to już nie od państwa zależy. A propos, państwa wrażliwość społeczną, którą ja popieram i w ogóle dzięki temu mogę być, no nie wiem, jestem z wami, z państwem, chcę tutaj naśladować przed samymi wyborami, nie wiem, państwo dopiero słyszeli, pan Kosiniak-Kamysz. Ja nawet byłam oburzona dzisiaj, że nagle przypomniano sobie o PGR-ach i o mieszkańcach PGR-ów. Po tylu latach, kiedy ci ludzie tracili pracę, rozpijali się, nie mieli i do dziś są zapóźnieni bardzo w sensie takim społecznym, oni nagle chcą ożywić i pomagać dzieciom i wnukom tych ludzi. Tylko, że czy ktoś tych ludzi w osobie pana Balcerowicza przeprosił chociaż? Przecież ja widziałam ten straszny film, taki Ponderosa chyba, o ludziach, którzy bez... To było tragiczne. I po tylu latach nagle w takiej kampanii wyborczej przypomina sobie PSL o tym. I ja po prostu jestem zaskoczona, że tak się ludziom w pewnym sensie miesza w głowach, bo to jest nawet niesmaczne. I chciałam na końcu dodać, że też przyjemną rzecz usłyszałam i też państwem się podzielę, że biskup krajewski, jałmużnik papieski, postąpił niby niezgodnie z prawem, ale wzruszył mnie, bo tak jak pan Jaki w Warszawie ratował tych biednych ludzi, których tak traktowano, to biskup zobaczywszy, że wyłączono światło, państwo po prostu słyszeli, ale jeszcze powiem, w domu, gdzie było 400 rodzin, a w tym 100 dzieci, najpierw przywiózł prezenty, a potem wieczorem przyszedł sam i zerwał te plomby. Przyjechali ci ludzie, którzy, no, tak jak Inodzi mniej więcej i ten Tauron, i zostawili to. I ja bym chciała tą drogą wyrazić wzruszenie, że tak postąpił no, człowiek prawy, pomijając to, że to Kościół reprezentujący, ale po prostu, że jeszcze nie ginie świat, jeżeli tacy ludzie są wrażliwi na innego człowieka, ale nie w taki sposób, żeby po 30 latach przywracać godność pracownikom PGR-u. Trochę za późno. Wszystkiego dobrego życzę i z Bogiem. Serdeczne dzięki.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam zacnych gości, prosto z Rzymu. Jesteśmy, akurat przyjechaliśmy na święcenia biskupie, naszego, możemy powiedzieć, przyjaciela, księdza Tymona Chmieleckiego z Torunia, torunianin, który no, no może tyle wystarczy. Zawsze związany z naszą parafią świętego Józefa. Jutro ma w Bazylice świętego Piotra właśnie sakrę biskupią i ma być nuncjuszem apostolskim, czy już ma nominację na nuncjusza apostolskiego w dwóch krajach Afryki. Tam jest można się posługiwać tam językiem francuskim. On zna wiele języków, ma przynajmniej dwie habilitacje, doktorat, nie wiem, to musiałbym jeszcze popatrzeć, żeby czegoś nie pomylić. Ale do czego zmierzam? Właśnie cieszę się, że państwo jesteście i życzę, żebyście rzeczywiście tą chrześcijańską tą wizję chrześcijańskiej Europy wprowadzali wszędzie, żebyście dostali się do parlamentu i to robili, bo to jest zadanie Polaków. Ojciec Święty, jak mówił o wejściu Polski do Unii Europejskiej, pamiętam to na placu Świętego Piotra, to wtedy mówił bardzo wyraźnie dlaczego. Jemu zależało na tym, żeby Polska wniosła chrześcijańskie wartości. A jak teraz widzimy, to dzieje się odwrotnie. Ta, powiedziałbym, chora Unia Europejska wnosi te wszystkie choroby do Polski, czy chce wnieść. I to są te różne... no różne. Wiemy, które. Te partie z lewej strony wprowadzać nienormalność. To jest walka z Kościołem, walka z rodziną, walka z tym, co własne, na pewno z wioską, z ludźmi wsi. To jest to właśnie. Tak jak patrzę na to wszystko, i jedno, to jest taki apel. Wszyscy, myślę, że rodzina Radia Maria powinna się bardzo zmobilizować i robić wszystko, żeby do wyborów poszli katolicy, przekonani katolicy. Bo to jest wojna cywilizacyjna. Oni chcą Polskę bardzo szybko, powiedziałbym, z Polski zrobić co najmniej Irlandię albo jeszcze gorzej. To bardzo widać, bardzo mocno. Te działania samorządów szkodliwe, taka Warszawa, wpływanie, to niszczenie przez dzieci, przez szkoły, nie tylko. Prawda? Taki Wrocław, podobno też. Poznań, Gdańsk. W Gdańsku zamordowany prezydent niestety to wprowadzał. To wprowadzał. I to jest kontynuowane. My musimy wiedzieć, co jest najgorsze, że to kontynuują często również ci, którzy przychodzą do kościoła. Jakoś sobie to potrafią wytłumaczyć. Także ja życzę Państwu, ale i życzę wszystkim, naprawdę wszystkim. Jutro będziemy u świętego Jana Pawła II. Przy jego grobie pójdziemy. Jeszcze przed konsekracją. Konsekracja jest o godzinie 17:00. Specjalnie, żeśmy dzisiaj przylecieli. Tak? I będziemy też prosić świętego Jana Pawła, ale prośmy wszędzie. Trzeba się za Polskę bardzo mocno modlić, żebyśmy zmądrzeli i żebyśmy się zmobilizowali. Właśnie wioska. Na wiosce wioski idą do wyborów gdzieś, a zwłaszcza do takich wyborów, może w 16%, nie wiem, czy 20%. A taka lewactwo pójdzie. Lewactwo by się bardzo mocno zmobilizuje. Małe miasteczka. Myślę, że rodzina Radia Maryja może tu dużo dobrego zrobić. Jeden drugiemu niech mówi. Tu jest wojna cywilizacyjna i to może być zniszczenie Polski bardzo szybkie. No i tego nie odwrócimy już. Popatrzmy, co zrobili w Hiszpanii. Popatrzmy, co robią z Niemcami, co jakoś daleko poszło. Popatrzmy, co z Irlandią, w ogóle z Europą Zachodnią, ale tak samo Ameryka. Tak, to jest ta... Przepraszam, że tyle wtrąciłem się, wszedłem i życzę tego. Pani minister Kępie, pani marszałek, czy wicemarszałek, widzieliśmy się w Dukli, bardzo piękne spotkanie było. Tam było 5000 młodzieży w Dukli od piątku do niedzieli. Właśnie o młodzież powalczy, tak jak w diecezji przemyskiej. Pięknie, wszędzie, tak. No i panu Przemysławowi tego życzę, bo Toruń też jest, no niestety, Toruń w dużej mierze jest pogubiony, to widać. Ale życzę dobrze i alleluja i do przodu. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, ojcze dyrektorze, szczęść Boże.
To ja bym chciała bardzo, bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za to, że pamięta nasze spotkanie w Dukli, bo to spotkanie młodzieży było przepiękne i młodzież była bardzo entuzjastycznie nastawiona, rozmodlona. Mieliśmy szczęście uczestniczyć i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, że ojciec dyrektor przybył wtedy właśnie do tej maleńkiej Dukli, ale jednocześnie wielkiej Dukli, bo to przecież święty Jan z Dukli, no i ojciec święty tam też swoją stopę postawił. I teraz też miejscowe duchowieństwo stanęło na wysokości zadania i w sposób niezwykle taki bardzo dobry przygotowało to spotkanie. Także bardzo, bardzo serdecznie ojcu dziękuję i dziękuję, że ojciec pamięta, żeśmy się tam spotkali, bo przecież ojciec ma tak wiele właśnie osób, które spotykają, że aż mi się wierzyć nie chciało, ale bardzo za to dziękuję. I tutaj chciałabym też przy tej okazji podziękować właśnie za tą zawsze trafny opis sytuacji przez ojca. Rzeczywiście jest to wojna cywilizacyjna. Nam się to może czasem w głowie nie mieści, bo też wmawiano nam, że my to mamy taką spiskową teorię dziejów, że my to tak wszystko przesadzamy. Nie. W tym momencie to nie jest przesada. To jest rzeczywiście tak, że chce się zniszczyć i to chrześcijaństwo jest właśnie tym głównym celem zniszczenia. No bo to jest walka z Panem Bogiem. No to jeżeli jest walka z Panem Bogiem, to znaczy, że się chce zniszczyć chrześcijaństwo. Ale my, Polacy, nie możemy się dać i zapewniamy tutaj ojcze, że gdyby nam było dane właśnie być europarlamentarzystami, to staniemy na wysokości zadania i będziemy bronić tutaj właśnie tych wartości, które są zasadnicze, a więc Pana Boga i Jego dekalogu i tych normalnych norm życia, które są. No oczywiście bez rodziny nie ma niczego, nie ma życia bez rodziny, nie ma postępu rodzina jest podstawową komórką społeczną i gdy się chce zniszczyć naród, to tak jak ksiądz kardynał Wyszyński powiedział, jeżeli przyjdą zniszczyć ten naród, to uderzą w Kościół, bo Kościół jest siłą tego narodu. I to widzimy, że uderza się właśnie w kapłanów, uderza się w Kościół, uderza się w wartości, w rodziny, w dzieci. Myślę, że myśmy już bardzo dużo zyskali, jak patrzę na nasze Podkarpacie, właśnie przez tą promocję życia, przez marsze. Bo co jest najważniejsze? Najważniejsza jest świadomość ludzi, świadomość matki, świadomość rodziców, że nie można zabić własnego dziecka. I że to, czy to dziecko jest maleńkie, jak główka od szpilki, czy ono ma już kilka tygodni, to jest to samo dziecko, to jest to samo życie, to jest moje dziecko i po prostu należy nam zrobić taką kampanię ochrony życia, i bo prawo do życia jest podstawowym prawem, o tym już mówiłam i co my będziemy marzyć o innych i mówić o innych prawach, jeżeli nie będzie tego podstawowego, a gdy nie będzie dzieci, no to nie będzie ojczyzny i zakończy się nasza historia ludzkości, a to wszystko idzie właśnie w tym kierunku, żeby przeciwko człowiekowi.
Ja myślę, że też wszystkim bardzo dziękuję, ojcze dyrektorze. Życzymy też przede wszystkim też i gratulujemy, ale i też jesteśmy dumni z tego, że Polak będzie nowym nuncjuszem. To już zresztą tutaj Torunianin świetnie wykształcony, przygotowany, jesteśmy dumni. Oczywiście będziemy się modlić i też bardzo nie przynajmniej z nuncjuszami, z którymi przyszło mi współpracować właśnie z tych obszarów, gdzie to też są takie właśnie oczy i uszy, gdzie dla chrześcijan, prawda, gdzie możemy też weryfikować i swoją pomoc, ale i też ojcze, prosimy jutro u Ojca Świętego Jana Pawła II o modlitwę też za naszą Polskę. To chyba ojca prosić nie trzeba, bo wiem, że tak jest czynione przez całą rodzinę Radia Maryja pod przewodnictwem ojca dyrektora. To, ale nie ukrywamy, prosimy też o modlitwę o zdrowie. Ja muszę się trochę usprawiedliwić, bo było słychać pewnie, jak gdzieś tam te moje niedyspozycje, ale jeszcze dzisiaj w nocy miałam 40 stopni gorączki. Na przykład rano nie mogłam dotrzeć do Chobieni, przepraszam mieszkańców Chobieni, ale gdybym, krótko mówiąc, z godziny 13-14 nie podkurowała się, nie byłabym w stanie dzisiaj uczestniczyć absolutnie w programie i teraz też czuję, że sytuacja jest. Ale dziękujemy bardzo. Ojcze, walka z Kościołem, walka z rodziną, walka z polską wsią. To jest prawda i to jest namacalne praktycznie codziennie. Już w tej chwili ten atak nie bez kozery, również przed samymi wyborami. To tak jak było też z atakiem, pamiętacie Państwo, tuż przed wyborami samorządowymi. I dzisiaj też jasny głos pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, że nie można też generalizować i rozciągać na wszystkich ludzi Kościoła w tych wszystkich kwestii. Natomiast na pewno trzeba twardej ręki sprawiedliwości i to jest pełna zgoda. W jednym z przypadków, na przykład na Dolnym Śląsku, mówię tutaj o archidiecezji, na Dolnym Śląsku akurat już była nieścisłość w tym materiale, ponieważ ta osoba, która dopuściła się tego czynu, została wydalona i to mocą tych dokumentów i wyroków, które są przewidziane prawem kanonicznym. Natomiast, a to nie zostało uwzględnione, wręcz podana była nieprawda. Ale to nie jest kwestia usprawiedliwiania, tylko stanięcia w prawdzie. Ale walka z rodziną to jest rzeczywiście coś, co jest w tej chwili naczelnym, można powiedzieć, jakby motywem przewodnim, poprzez zarówno te twarde przejawy, jak i te bardzo miękkie przejawy, czyli podawanie poprzez różnego rodzaju programy, filmy, też inne kwestie promocji tak zwanych innych modeli rodziny. I to jest ewidentne. I atak na Polskę, myślę, że jest związany z tym, że my akurat wzmacniamy instytucje rodziny, wzmacniamy ekonomicznie, instytucjonalnie i w każdy inny możliwy sposób. A co do ludzi wsi, to pełna zgoda, ale tak jak ojciec dyrektor mówi, raz, że te nierówności wciąż, których, no przecież jeśli Platforma Obywatelska uważa, że tak była fantastycznie traktowana, że tylko oni są w stanie reprezentować Polskę, to dlaczego nie przywrócili równości w dopłatach, prawda, do rolników? to jest pełne, to w czym się różni rolnik, nie wiem, z Grecji czy z Niemiec od rolnika z Polski. Polski jest zdecydowanie w niektórych obszarach nawet, można powiedzieć, lepszy. Ja tylko się jeszcze odniosę ostatnim zdaniem to i za to bardzo ojcu dyrektorowi też za dobre słowo dziękujemy i prosimy też szczęśliwie wracać do Polski. Ale pani Maria też z Warszawy podała tutaj kwestię no właśnie swoistej hipokryzji, jeśli idzie o Polskie Stronnictwo Ludowe i pana Kośniaka-Kamysza, które sobie nagle przypomniało o obszarach, które były, czy dzisiaj są tak zwane popegeerowskie. No przecież na litość. A kto podniósł rękę na przykład za wydłużonym, za wiekiem emerytalnym? Szczególnie w rolnictwie to było dotkliwe, dla kobiet w rolnictwie. Kto podniósł za tym rękę? Proszę sobie dzisiaj przypomnieć. To jest tylko jeden z pierwszych obszarów. Co zrobili europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie przywrócenia równych dopłat do rolników? Co zrobili posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wcześniej, kiedy premiera mieli przecież swojego, prawda, mieli takie możliwości po tym, co zrobił Balcerowicz z PGR-ami? Przecież to wszyscy pamiętamy. Ja pamiętam sytuację, kiedy zajechałam do jednego z takich domostw, kiedy ojciec musiał zrywać z podłogi parkiet, żeby ogrzać mieszkanie, bo były tak potężne mrozy, a opieka społeczna nie miała pieniędzy, żeby tym ludziom dać cokolwiek. I nie mieli pracy, nie mieli możliwości, nie mieli dojazdu do żadnego ośrodka, żeby gdziekolwiek pracować. To były dramaty, całe dramaty, które ciągną się do dzisiaj. Więc Kosiniak-Kamysz, pan prezes, czy kogo tam oni mają, niech po prostu w tej sprawie milczy.
Jeśli można, to chciałbym też serdeczne życzenia przesłać księdzu arcybiskupowi, z którym osobiście się znamy. Natomiast to jest dla nas chluba, że właśnie Toruńczyk, Polak, będzie reprezentował ojca w Afryce jako nuntusz apostolski i po raz kolejny pokazujemy, że Polska również daje światu wielkich Polaków, którzy służą całemu Kościołowi powszechnemu i są również naszymi ambasadorami. Dziękuję również ojcu dyrektorowi za dobre słowo i w każdym czasie Pan Bóg daje nam przewodników, daje proroków i dziękuję i ojcu dyrektorowi i Panu Bogu za ojca dyrektora, który pokazuje, w jaki sposób właściwie odczytywać znaki czasu i w Polsce, i na świecie.
Jeszcze może jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii, Kościół w potrzebie.
Prosimy.
Ja chciałem taką refleksję. Na uniwersytecie widzieliśmy warszawskim takie wystąpienie bardzo ordynarne, ale podobna sytuacja jest na innych uniwersytetach i jest na taki projekt dekonstrukcji chrześcijaństwa profesora Jean-Luc Nancy z Francji, który się rozszerza, zdemontować, rozmontować chrześcijaństwo, robić profanację, negacja sakrum i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jest również wielka potrzeba dobrej filozofii chrześcijańskiej, teoretycznej, z której Polska słynęła, dobrej, nawet i takiej dobrej naukowej logiki religii porządnej, żeby nie było takich obskurnych wystąpień, jak słyszeliśmy na jakiejś wspaniałej uczelni, w której też studiowałem w Warszawie. Ja jestem uczniem ojca Bońskiego, który walczył właśnie z tego typu paszkwilami na chrześcijaństwo, religię. Wtedy to było od strony ateizmu komunistycznego. Teraz mamy nowy typ ateizmu ideologicznego i potrzeba świadomych również filozofów chrześcijańskich. To tylko taka krótka uwaga. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, księdzu.
Dziękujemy, księże. Ja tylko krótko powiem, że rzeczywiście to wystąpienie, aczkolwiek bardzo bulwersujące, my pytamy wciąż organizatorów, kto za to zapłacił, kto jest za to odpowiedzialny, jakie siły działają też i za tym. Ja się nie daję zwieść, że to był przypadek. Moim zdaniem to była klasyczna ustawka i to było preludium uderzenia w chrześcijaństwo, w Kościół. I to, co ojciec dyrektor mówił, że naprawdę stoimy u progu bardzo poważnej decyzji. Ta mobilizacja jest niezwykle potrzebna. ważna, a ta sprawa, popatrzcie na sekwencję, naprzód wykład Jażdżyckiego, potem profanacja wizerunku najświętszego dla Polaków, dla chrześcijan, Matki Bożej, upodlenie jeszcze nas, chrześcijan, do tego stopnia, że wizerunek przykleja się do właśnie przenośnych toalet, do śmietników i do tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje, co jest niedopuszczalne, mianowicie to, że dyrektorzy szkół czy przychodzą do swoich prezydentów, a prezydenci pytają jeszcze albo i nie pytają, mówią o tym, że trzeba ograniczyć lekcje religii, bo tam, nie wiem, dwa roczniki, przy czym wszystko jest dokładnie policzone, że nic takiego się nie dzieje, jest to po prostu ideologiczny pretekst i w tym szaleństwie jest metoda ograniczyć lekcje religii, zmanipulować młodym społeczeństwem tak, żeby rzeczywiście potem było łatwiej te wszystkie złe rzeczy prowadzić. Ateizm ideologiczny, o którym mówił ksiądz Korneliusz, ma aspekty naprawdę wielowymiarowe i jest niezwykle groźny. I albo się temu wzajemnie przeciwstawimy, albo po prostu będziemy, nie wiem, marudzić, siedzieć w domu, bo coś nam się nie podoba, taka inna kwestia. I wtedy naprawdę możemy mieć, jeszcze raz powtórzę, pretensje sami do siebie.
Bardzo dziękuję. Słowo podsumowania może rozpoczniemy od pani marszałek, pani Maria Kurowska, zarząd województwa podkarpackiego.
Myślę, szanowni państwo, że żyjemy w absolutnie wyjątkowych czasach. Z jednej strony to są piękne czasy, bo przecież mieliśmy możliwość życia w tym czasie, kiedy mieliśmy Ojca Świętego, największego z rodu Polaków, ale też z drugiej strony żyjemy w jakichś czasach takiego wielkiego przełomu i wielkiej właśnie walki cywilizacyjnej i my Polacy, którzy zawsze mieliśmy swoją dumę, swoją honor, byliśmy bardzo ludźmi walecznymi. Tym razem przychodzi nam walczyć właśnie piórem, długopisem i wybrać odpowiednie przedstawicielstwo do Europarlamentu i dlatego też bardzo proszę mieszkańców Podkarpacia. Szanowni Państwo, jestem z Wami od wielu lat, bo przecież w samorządzie jestem od 30 lat. Na różnych szczeblach samorządu mieliśmy się okazję spotykać. Wiem, że się rozumiemy, że się lubimy. I dlatego tak bardzo Was proszę, idźcie do wyborów, zachęcijcie sąsiadów, pokażmy Unii, że to u nas będzie bardzo wysoka, a może najwyższa frekwencja i że my Polacy bierzemy sprawy we własne ręce. Nie pozwolimy, aby ktoś z zewnątrz tutaj nami sterował, aby wykorzystywał nasz dorobek, ale chcemy mieć swój wkład w Europę, bo wielokrotnie, już o tym mówiłam właśnie w telewizji Trwam, broniliśmy Europy, obroniliśmy ją, a może to jest ten kolejny raz, kiedy trzeba ją obronić i stajemy tutaj zwartym szeregiem do tego, aby obronić to, co jest dla nas najważniejsze, czyli wartości chrześcijańskie, wiarę w Pana Boga i nasz rozwój gospodarczy państwa.
Dziękuję. Pani minister Beata Kempa.
Szanowni Państwo, może zacznę od tego, bo tak mam to również zawarte w swoim spocie, którym też chcę do Państwa przemówić, że jestem dumna z tego, że jestem Polką. Dla mnie najpierw Polska i równo, ale potem Europa. Jestem Polką, też jestem Europejką. Chciałabym bardzo, żeby dzieci w Polsce, młodzież w Polsce właśnie tak dokonywała swojej gradacji w sercu i w sumieniu. Chciałabym, żeby też w Europie, w Parlamencie Europejskim znaleźli się ludzie, którzy potrafią dawać świadectwo, umieją dawać świadectwo, bo ze świadectwem się po prostu nie dyskutuje, więc nie polityczna poprawność, nie jakieś takie postawa klakiera, tylko przede wszystkim umiejętność dawania świadectwa. Europa ma dzisiaj, stoi rzeczywiście u progu potężnego, właściwie już jest w kryzysie, bo pokazało na kilka zjawisk, jak chociażby właśnie Brexit, ale przede wszystkim migracja i wszystkie inne elementy, które na przykład są związane z płonącą katedrą w Notre Dame, czyli kryzys wartości absolutnych chrześcijańskich i to, o czym mówił ksiądz profesor Przycisło, czyli te wszystkie idee oświecenia, które dotarły i mają się dobrze, niestety są w tej chwili bardzo destrukcyjne. Musimy się mobilizować. Warto, żeby po prostu przede wszystkim jak najwięcej ludzi zachęcić, żeby pójść do wyborów, głosować na ludzi Zjednoczonej Prawicy, Katowicy. Mamy wielu ludzi na naszych listach. Ważne też jest doświadczenie tych ludzi. To, co może też i robią, to, co w tej chwili robią, to gdzie się znajdowali. Ja przez 14 lat dzięki Państwu byłam w polskim parlamencie i mogłam tam nabyć to doświadczenie. Też byłam wiceministrem sprawiedliwości w latach 2006-2007, gdy ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. I to jest, co jest dla mnie największym zaszczytem. Był pan minister Zbigniew Ziobro, jest również obecnie, ale z panem ministrem też współpracuje pan minister Patryk Jaki, pan i również pan Sebastian Kaleta z Warszawy. Ale chcę też powiedzieć, że dla mnie bardzo potężnym zaszczytem było kierowanie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Byłam szefem kancelarii, gdy premierem była pani premier Beata Szydło i za to zaufanie chcę jej w sposób szczególny podziękować i wiem, że również w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej pani premier Beata Szydło i pan Patryk Jaki będą osobami, które będą przedstawicielami w Parlamencie Europejskim, bo to są właśnie te osoby, które mogą dawać świadectwo w wielu kwestiach. Są twarde, niezłomne, fachowe. To jest oczywiste. Ale proszę Państwa też i to, co dane mi było robić w ostatnim czasie, czyli kwestie wymiaru sprawiedliwości, na których myślę, że się znam i będzie można ten głos tam absolutnie wzmocnić, tak żeby bezpieczeństwo i poczucie sprawiedliwości w Polsce było już wreszcie możliwe, bez tych kłód pod nogi, które stawia w tej chwili Unia. Ale ostatnio i też kwestie dotyczące pomocy humanitarnej i wszystkie związane z tym elementy migracji, bezpieczeństwa granic, bezpieczeństwa, ale też możliwości, które ma Unia Europejska w niesieniu pomocy rozwojowej. Jedyne antidotum na migrację, które jeszcze będą. Także ziemia dolnośląska i ziemia i Opolszczyzna to jest mój okręg. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za spotkania, które miałam do tej pory, jeszcze następne przede mną. I jeszcze raz dzisiaj mieszkańców w parafii Chobieni, pięknej parafii po Kazimierzu. To po prostu absolutne mistrzostwo świata i księdzu Leszkowi. Dziękuję i przepraszam, ale byłam już w Chobieni. Będę zaraz jak tylko zdrowie dojdzie mi już do normalnego poziomu. Także bardzo dziękuję za poprzednie spotkanie.
Dziękuję. Pan doktor Przemysław Przybylski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
Dziś Europa przeżywa kryzys i tożsamości, i chrześcijański. I myślę, że trzeba pomóc wspólnie znaleźć receptę na ten stan rzeczy. Szukać prawdy Europy o samej sobie. To powiedział już papież w Santiago. Europo, wróć do swoich życiodajnych korzeni. I myślę, że dzień 26 maja to taki dzień, który może nie tylko być dla Europy, dla Polski nadzieją, ale może być szansą również, ażeby ona się przebudziła. Stary kontynent, Europa, żeby przebudziła się ko tych wartości, z których wyrosła. A przypomnę, że tożsamością Europy jest kultura cywilizacji łacińskiej, oparta na dekalogu, kulturze heleńskiej. Dzisiaj tu mówiliśmy właśnie o kryzysie universitatis, żeby uczyć prawdy, czyli zgodności rozumu z faktami oraz prawa rzymskiego, czyli poszanowania godności i wartości człowieka, niezależnie w jakim stanie się znajduje. Ja kandyduję z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie od 3 kadencji jestem radnym województwa pracującym jako wiceprzewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, a jednocześnie pracujący przez wiele lat w Komisji Współpracy Międzynarodowej i myślę, że to doświadczenie warto wykorzystać w kontekście nowej prognozy finansowej 2020-2021-2027, bo te instrumenty finansowe dadzą nam możliwość również rozwoju naszych małych ojczyzn, w moim przypadku Kujaw i Pomorza, dlatego stąd proszę też mieszkańców, szczególnie mojego Torunia, Grudziądza, Wrocławka, Inowrocławia, Bydgoszczy, żebyśmy razem spotkali się przy urnach i razem wybrali to, co jest istotą, czyli wybrali rzeczywistość, o której mówimy. Ja również Państwa zachęcam, już wielokrotnie spotykałem się od miesiąca w regionie, jeżdżąc z taką wspólną refleksją Europa wartości, ale jakich? Pani minister też miała tu okazję, może nie wysłuchać, co przeczytać bardziej wykład i zachęcam w tym tygodniu również do tych spotkań. 14 będę w Więcborku, o 16 w sali krajeńskiej przy ulicy Pocztowej i tego samego dnia o 18 w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Jeziornej 6, 15 w niedalekim Unisławiu spotkamy się w sali i zapraszam wszystkich, to jest Unisławia, jak również tych wszystkich, którzy by chcieli wysłuchać tej własnej wspólnej refleksji, czy w Chełmży 16 godzinie 19. Dziękuję.
Uśmiechamy się, bo ja również do Jelcza Laskowic zapraszam i Oławy, bo to są takie też miejscowości obok i też Milicza, w którym byłam. Dziękuję bardzo. Góry! oj, fantastyczne spotkanie. Wińsko, ale też i przecież Jelenia Góra i wszystkie te miejscowości w tym jeleniogórskim. Będę też w Legnicy, proszę Państwa, będę też w Lubinie, więc bardzo serdecznie zapraszam. W wielu jeszcze innych miejscowościach, ile się da w ciągu oczywiście tych dwóch tygodni, za wszystkie te spotkania. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Za udane też spotkanie w Oleśnicy i w Trzebnicy też będę, tak. Ale i też myślę, proszę Państwa, że też siedzimy tutaj razem. Jeśli ktoś mnie bardzo lubi, a na Podkarpaciu ja nie mogę startować, chociaż pewnie bardzo bym chciała, bo tam jest tak naprawdę też i cudownie. To oczywiście Marysia jest moją przyjaciółką i jest osobą, którą znam, za którą mogę absolutnie zaświadczyć co do jej kwalifikacji, zarówno tych moralnych, jak i kwalifikacji przede wszystkim. To przecież byłaś, Marysiu, burmistrzem najlepszym, tak? Swego czasu. Trudno ci się chwalić, wiem, ale ja muszę to powiedzieć. Był taki piękny czas, burmistrz Jasła, najlepszy burmistrz, ale i też wiem, że w tej chwili fantastyczny samorządowiec już na poziomie wyższym, na poziomie sejmikowym, absolutnie zacna osoba, dziękuję, z dużym doświadczeniem. Przemek, tu w ogóle to Kujawsko-Pomorskie to jest takie naprawdę mi bardzo przyjazne, bo Przemek Przybylski ze swoimi podwalinami absolutnie takimi naukowymi tych wykładów Przemku można czytać, naprawdę jest to ocean fantastycznej wiedzy dla nas, ale i też tu są dobrzy ludzie, bo i Mariusz Kołużny, i Irek Stachowiak, Damian Polak, pozdrawiam Damiana, bo to mój asystent, który był taki długo moją prawą ręką, ale dzisiaj już chce mieć rodzinę, chce być w swoim i na Wrocławiu, Irka też w sposób szczególny, wszystkie, bo to są ludzie, którzy mi też bardzo wspierają, bardzo, bardzo ja dzięki nim jestem silniejsza, także myślę, że tutaj też macie do wyboru, Przemku, i życzę.
Bardzo dziękuję za dobre nadzieję, słowa,
że mam na wielką nadzieję, że Polacy zaufają, ale najważniejsze, drodzy Państwo, alleluja i do przodu.
A my prosimy o głos dla pani minister.
Jednego, dwóch, trzech, to naprawdę obronimy Polskę. Obronimy Polskę, obronimy Europę przed zalewem tego, co możemy nazwać właśnie tym ateizmem.
A czy mogę jeszcze jedną grupę pozdrowić?
Nie
bo
wiem.
Teraz
nie wiem.
Świętują strażacy. Przecież to oni od 4 mają swoje święta. I mnie przez wyjazd też nie udało się wszystkich odwiedzić. A zatem pozdrawiam tych, do których nie dotarłam, ale wszystkich strażaków w całej Polsce, bo to oni są zawsze z nami, bronią nas, gdy przychodzą jakieś kataklizmy. Kiedyś miałam taką wielką powódź w Jaśle i nigdy im nie zapomnę tego, jak stali zwarci, gotowi i bronili tego miasta. I też na co dzień czujemy się bezpieczni, tak, dlatego że są, więc pozdrawiamy wszystkich
strażaków. Święty Florian błogosławi. Ja byłam w gminie, tak, u Danin. Dziękuję panu wójtowi, ale też strażakom. Piękną w Jarosławiu, piękną otworzyli remizę. Jasnym i 40-stopniową gorączką. Tą remizę otworzyliśmy. Jestem z tego dumna. Przepraszam, że musiałam uciekać, ale
ja
nie chciałam
może
okazać
słabości.
Może tak. Także rzeczywiście, Marysiu, masz rację, strażakom bardzo za tą wierność Polsce.
Dziękujemy.
I na straży naszego bezpieczeństwa dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat Polska w Unii Europejskiej. Nasi goście, pani minister Beata Kempa, członek Rady Ministrów odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej, pani Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego i pan dr Przemysław Przybylski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, że byliście razem z nami.